Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze dziewice. Przy mikrofonie ojciec Benedykt, w studiu nasz gość Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże. Bezpieczeństwo i modernizacja polskich kolei to nasz temat. Panie prezydencie, jako związkowiec, jako maszynista, jako ten, który oddał swoje życie kolejom. Prosimy o rozwinięcie tego tematu, o przybliżenie nam sytuacji na polskich kolejach, bezpieczeństwo i modernizacja.
No rzeczywiście, polskie koleje, temat na czasie, końcówka wakacji, niedługo rozpoczną się powroty do domów i rozpocznie się codzienne podróżowanie do szkół, do pracy, więc jak najbardziej warto kilka słów poświęcić polskim kolejom, tym bardziej, że niestety pomimo wielu inwestycji kolejarze i Polska Kolej nie ma dobrej opinii wśród podróżnych. Przez wiele lat na polskiej kolei czekaliśmy na procesy inwestycyjne, Polska Kolej była zaniedbana. Reformowano różne działy polskiej gospodarki. Kolej nie otrzymywała złotówki, natomiast jak pojawiły się fundusze unijne i uruchomiono procesy inwestycyjne, to widać, że niestety one nie są prowadzone w taki sposób, ażeby polska kolej mogła funkcjonować. W ostatnim czasie od kolei odeszło wielu podróżnych, którzy są niezadowoleni z funkcjonowania kolei, no ale trudno się dziwić, jeżeli procesy inwestycyjne tak bardzo zakłócają normalne podróżowanie, żeby przy tej kolei zostać. W naszym przekonaniu to, co się dzieje chociażby w spółce Intercity, to właśnie jest w większości spowodowane rozgrzebaniem, rozkopaniem polskiej kolei. Bo co tutaj by nie mówić, jeśli chodzi o taką sztandarową linię, do której zawsze wracam, między Warszawą a Gdynią, którą budowano przez 4 lata, to trzeba pamiętać, że od studium wykonalności inwestycji, tej, która jest w tej chwili robiona, minęło już 14 lat. Nie ma tam normalnego funkcjonowania polskiej kolei. Doświadczamy sytuacji takiej, że są układane nowe tory, potem się przypomina, że trzeba jeszcze wyremontować przepusty, rozbiera się z powrotem te tory, robotnicy na torach są co najwyżej 8 godzin, może w porywach 12 godzin i to są efekty. Mamy dla przykładu wiele takich linii kolejowych rozgrzebanych, rozkopanych. Codziennie w efekcie tego zmieniany rozkład jazdy. Podróżny nie wie już, na którą ma przyjść na ten pociąg. Co by tu nie mówić o skomunikowaniach, bo przecież jak się podróżuje, to nieraz trzeba się przesiąść z pociągu regionalnego na pociąg pośpieszny. Jest to niemożliwe, bo są tak ułożone rozkłady jazdy, że pociągi przed sobą uciekają. To wszystko powoduje, że kolejarze bardzo boją się, że przewoźnicy w Polsce, zarówno ci regionalni, jak i Intercity, ale również i towarowi, nie doczekają końca tych remontów. My o tym mówimy, cały czas podnosimy. Niestety to nie trafia na podatny grunt, bo sprawy nie zmieniają się w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Cały czas doświadczamy różnego rodzaju nerwowości podróżnych, którzy chcą dojechać do pracy tym pociągiem, a się nie da. I trudno wytłumaczyć na przykład podróżnym w Warszawie, że na linii w kierunku Pruszkowa były ograniczenia gigantyczne w ruchu pociągów, bo budowano nowy peron przy osiedlu Ursus Niedźwiadek. Tylko nikt wtedy, kiedy było zamknięcie dla budowy tego peronu, nie remontował linii kolejowej. Jak wyremontowano, jak zbudowano ten przystanek, no to teraz są utrudnienia ze względu na naprawę infrastruktury torowej, sieci trakcyjnej. Pamiętamy wiele lat duże perturbacje w ruchu pociągów w kierunku Koluszek, no bo jest remontowana linia do Łodzi. Remontowało i się znowu się remontuje. Podróż z Łodzi do Warszawy trwa pociągiem, drogą okrężną około 3 godzin, gdzie samochodem można przejechać 1,5 godziny. Nie wspomnę już o linii 30, o podróży między Katowicami i Krakowem. Tam dzisiaj mamy sytuację taką, że gdyby nawet za darmo chciano wozić tych podróżnych, to nikt w tym pociągu jechać nie będzie, chyba że w celach turystycznych. I tak można mnożyć tego typu przypadki. Niestety jest to spuścizna złego przygotowania tych procesów inwestycyjnych, tego, że negatywnie działa ustawa o zamówieniach publicznych, że w przetargach uczestniczą firmy, gdzie kryterium ceny jest jak gdyby rozstrzygające, ta cena jest obniżana bardzo mocno. Potem ci, którzy wygrywają, zatrudniają podwykonawców, podwykonawcy, którzy niewiele mają pojęcia o tym, jak należy się do tej pracy zabrać, że tam jest ruch pociągów, że należy stosować przepisy, instrukcje, mamy z tym wiele, wiele kłopotów. No bo co by tutaj nie mówić, oprócz tego, że te remonty linii kolejowych wykończają naszych przewoźników polskich, to również mają niebagatelny wpływ na kwestie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. No bo przecież, jak pamiętamy, ostatnio te największe wypadki kolejowe, wspomnę tutaj wypadek pod Szczekocinami, katastrofę kolejową, czy też w Babach, albo zdarzenie pociągów podmiejskich pod Warszawą, te wszystkie zdarzenia bardzo poważne miały miejsce właśnie na liniach modernizowanych, na których ten ruch pociągów jest zakłócony właśnie tymi remontami, jest nietypowy. W odstępstwie od normalnego funkcjonowania my prowadzimy bardzo często pociągi jak po placu budowy. Nie jest rzadkością to, że maszynista po torach goni jadącą koparkę albo jakieś maszyny, potrąca jakieś maszyny budowlane, które gdzieś tam są. My mamy tutaj taką swoistą sprzeczność interesów, no bo z jednej strony zapuszczona infrastruktura kolejowa, która wymaga remontu i inwestycji, ale z drugiej strony ruch pociągów i utrzymanie połączeń dla podróżnych. Niestety projektując te wydatki inwestycyjne, nie przewidziano odszkodowań dla przewoźników, bo przecież można byłoby kosztem pogorszenia parametrów przewozowych, zmniejszeniem prędkości, jazdą okrężną drogą, nieregularnością rozkładu jazdy, zrekompensować w jakiś sposób podróżnym to w cenie biletów, ale nic takiego nie ma miejsca i gdyby cena biletów była obniżona, no to po prostu przewoźnicy musieliby jak gdyby współfinansować remonty infrastruktury i pogarszając swoją sytuację ekonomiczną. Także to nie tylko to, że podróżni uciekają ze względu na takie, a nie inne scenariusze, jeśli chodzi o infrastrukturę, ale również zakłócenia w obszarach bezpieczeństwa ruchu kolejowego. A tak jak gdyby poza tym coraz częściej ja sobie zadaję to pytanie panu ministrowi, czy aby te inwestycje infrastrukturalne zostały pomyślane pod względem biznesplanów. bo cały czas słyszymy w mediach, dużo się mówi o tym, że są fundusze unijne i trzeba je wykorzystać. No w moim przekonaniu, jeżeli są wydawane grube miliardy europejskich pieniędzy, ale przecież i naszych pieniędzy podatników, bo tam jest współudział w tych inwestycjach, to w moim przekonaniu każda tego typu inwestycja musi mieć biznesplan i wyliczone stopy zwrotu z tej inwestycji. A my mówimy cały czas o wydawaniu pieniędzy. I boję się, żeby to tak z tą infrastrukturą kolejową trochę nie było tak jak z lotniskami w Hiszpanii. Że wybudowano wszędzie lotniska, a teraz się kozy pasą, bo żaden samolot tam nie ląduje. I jeżeli nie będzie planów transportowych województwa, strategii transportowej państwa, która ukierunkuje i osadzi transport w Polsce właśnie na kolei, na tych liniach, które są remontowane i modernizowane, to może się okazać, że te linie będą świeciły pustkami, no bo przecież bez takich planów, jeżeli będzie podejście chaotyczne zarówno samorządów wojewódzkich, jak i rządu do tych kwestii, no to może zdarzyć się tak, że będą przewozy po równoległych drogach, autostradach, trasach szybkiego ruchu, a nie na kolei. Tym bardziej, że w Polsce niestety mamy jedne z najwyższych stawek dostępu do infrastruktury, na co zwrócił uwagę między innymi Europejski Trybunał Sprawiedliwości, wydając wyrok, który nakazywał rządowi polskiemu zwiększenie partycypacji państwa w utrzymaniu infrastruktury kolejowej. Bo nie może być tak, że przewoźnicy płacą tak gigantyczne stawki dostępu do infrastruktury, że przewozy kolejowe po wielokroć się nie opłacają i w Polsce opłaca się bardziej przewieźć węgiel samochodem z kopalni do portu niż złożonym z 40 wagonów pociągiem. Także tutaj wszelkie instrumenty polityki transportowej państwa ma w rękach rząd. Jeżeli rząd we właściwy sposób tego nie ułoży, no to możemy spotkać się z sytuacją taką, że rzeczywiście te zmodernizowane, wyremontowane linie kolejowe będą świeciły pustkami. A co najwyżej, jak już padną polscy przewoźnicy, to na zasadach komercyjnych wjadą na intratnych połączeniach i kierunkach przewoźnicy zagraniczni w ramach czwartego pakietu kolejowego, który nakaże nam otwarcie konkurencji nie tylko w ruchu towarowym, z czym mamy do czynienia już dzisiaj, ale również i w ruchu pasażerskim. W takim rachunku ogólnym będzie to ze szkodą dla społeczeństwa, bo trzeba pamiętać, że polska kolej to nie tylko na głównych ciągach komunikacyjnych jest potrzebna, ale jest potrzebna w różnych regionach Polski, gdzie jest podstawowym środkiem transportu właśnie w tych przewozach codziennych, do szkoły, do pracy, gdzie i system dróg nie jest odpowiedni i właśnie transport kolejowy jest niezwykle ważny dla wielu środowisk. A jak mówię o kwestiach przewozów codziennych, no to warto tutaj wspomnieć o spółce Przewozy Regionalne. Niestety bezrozumnie ustawą o usamorządowieniu poćwiartowana na kawałki. Dzisiaj doświadczamy sytuacji, w których w różnych województwach powstały takie księstwa, które chcą mieć swoją kolej, ale kolej po pierwsze drogą, nieefektywną i dającą niepełną ofertę przewozową dla podróżnych, no bo przecież przemieszczamy się nie względem granic województw, tylko przemieszczamy się między centrami miast, aglomeracji. Niestety poćwiartowana spółka, przewozy regionalne, te spółki wojewódzkie pokazują, że ludzie coraz bardziej odchodzą od kolei, no bo nie mają dobrej oferty, nie mają skomunikowań, pociągi coraz rzadziej kursują i właśnie często nieobsługiwane są w ogóle te rejony linii kolejowych, takich bocznych, ale niezwykle ważnych dla wielu środowisk. Ja bardzo przyglądam się temu, co się zdarzyło chociażby na Śląsku, kiedy powstała spółka Koleje Śląskie. No, pamiętamy całą historię nieprawidłowości i szoku transportowego wtedy, kiedy ona powstawała. Dzisiaj sytuacja została nieco ustabilizowana, ale trzeba sobie powiedzieć, że dzisiaj Koleje Śląskie realizują tylko 40% przewozów w stosunku do tego, co realizował Śląski Zakład Przewozów Regionalnych. No 40%, czyli 60% pociągu wypadło. Czyli i oferta jest uboższa, ale również wiele zakątków Śląska zostało praktycznie pozbawionych komunikacji kolejowej. Jeżeli realizują 40% przewozów byłego zakładu śląskiego, to ktoś by pomyślał, że są znacznie tańsze. Nic bardziej mylnego. Otóż dzisiaj na tą ofertę Urząd Marszałkowski musi dać znacznie większe pieniądze niż wcześniej na Śląski Zakład Przewozów Regionalnych. Czyli mamy uboższą ofertę niezadowolonych klientów, no bo tych pociągów jest znacznie mniej, ale kosztuje to budżet województwa dużo więcej. Dlatego związki zawodowe, całe środowisko kolejowe w tej chwili, są przygotowywane plany zmian w obszarze przewozów regionalnych, proponuje pani minister Bieńkowskiej, ażeby rząd zdecydował się odejść od ustawy o usamorządowieniu przewozów regionalnych, która się okazała fatalnym nieporozumieniem, i scalić te przewozy regionalne, powołać mobilną, efektywną, zrestrukturyzowaną ogólnopolską spółkę przewozy regionalne, która da dobrą ofertę kompleksową dla podróżnych, która będzie potrafiła współpracować z przewoźnikiem tym międzywojewódzkim Intercity i w ten sposób da wartość dodaną i dobrą ofertę dla podróżnych. Jak będzie, nie wiem. W tej chwili pracuje firma zewnętrzna, która ma wypracować stanowisko i propozycje zmian w tym obszarze, ale z głosów, które docierają do mnie, niestety raczej pójdzie w kierunku dekompozycji tego rynku. No, też trzeba sobie jasno powiedzieć, że wielu samorządowców, wielu marszałków, jeżeli ma odpisy z CIT-ów i PIT-ów na te koleje, zaczęli je tworzyć, no to też takim bardzo dużą pokusą dla nich jest to, że mając swoją kolej, ma się miejsca w radach nadzorczych, w zarządach, no tam po wyborach można również obsadzać wiele stanowisk, wszelkiego rodzaju zlecenia są czynione w środowisku właśnie tym regionalnym, samorządowym, a nie w Warszawie, w ogólnopolskiej spółce i tego typu kwestie jak gdyby zwyciężają. No, oby tak się nie stało, oby nastąpiło jakieś opamiętanie i odwrócenie tego trybu, który powoduje, że ludzie od kolei odchodzą. Przewozami regionalnymi jeździ 70% podróżnych, którzy w ogóle koleją podróżują. Jeżeli oni się od nas odwrócą, to nie będzie zarówno przewozów regionalnych, ani Intercity, bo do pociągów Intercity, nawet do tego sławetnego Pendolino trzeba dowieźć ludzi. Jeżeli tego nie będzie, no to obawiam się, że nawet te linie wyremontowane będą świeciły pustkami, a na polskich drogach pojawi się kolejnych kilkaset tysięcy samochodów, które codziennie wożą ludzi do pracy i do szkoły, a to pociągnie za sobą korki, pociągnie za sobą kolejne wypadki, katastrofy, koszty społeczne, leczenia, rehabilitacji ludzi, wyłączenia ich z życia zawodowego. To są gigantyczne koszty dla całego państwa, które mam nadzieję, że rząd w swoich planach strategicznych, jeśli chodzi o kwestie transportu, powinien uwzględniać, ale niestety nie uwzględnia, bo to, co ja państwu mówię i opowiadam w tej chwili o kolei, To jest nic nowego, bo o tym mówiliśmy pół roku temu, o tym mówiliśmy rok temu i dwa lata temu i trzy lata temu również tutaj i na antenie Radia Maryi i w telewizji Trwam, ale problem polega na tym, że dziesiątki naszych stanowisk, wystąpień do władz, które decydują o tym, co się z polską koleją stanie i niestety no nie widać tych zmian. Jedyne pozytywne jest tylko to, że po zmianie pana ministra Nowaka na panią premier Bieńkowską, pani premier przyznała, że problem przewozów regionalnych jest problemem rządu. Jej poprzednik cały czas zaprzeczał, że to nie jest problem rządu, że to jest problem wyłącznie samorządów. No chciałbym, ażeby za tym przyznaniem się, że jest to problem rządu, poszły również odważne i konkretne decyzje, które jak gdyby przywrócą kolei normalność. I myślę, że w tej całej operacji, gdyby do niej miało dojść, konsolidacji przewozów regionalnych, najtrudniejszą będzie decyzja polityczna. I obawiam się, że to może przeważyć, bo niestety ten rząd, który wprowadzał ustawę o usamorządowieniu i przekazaniu przewozów regionalnych do samorządów, będzie musiał przyznać się, że to były decyzje błędne. Ale myślę, że przyznanie się do winy będzie mniej kosztowne niż brnięcie dalej w poćwiartowanie i w destrukcję tego całego systemu.
Pan Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, jest naszym i Państwa gościem. Rozmawiamy o bezpieczeństwie i modernizacji polskich kolei. Panie prezydencie, wspomniał Pan o katastrofach. To pierwsze pytanie, mianowicie jak przebiega wyjaśnienie przyczyn tych katastrof, jakie są wyniki tych postępowań, jak te postępowania są prowadzone, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, które rodzi się na podstawie przed chwileczką usłyszanych słów, to pytanie o te firmy remontowe, które są na polskich kolejach, nie drogach, ale kolejach. A mianowicie, bo wspomniał Pan, że te przetargi, prawda, i najniższa oferta. I czy tam na kolejach pracują firmy, które mają pracowników przygotowanych i odpowiednio wykwalifikowanych, jeżeli chodzi o pracę przy tej infrastrukturze kolejowej. No i trzecie pytanie. Trzy lata temu, dwa lata temu, rok temu, pół roku, dzisiaj niejednokrotnie w aktualnościach dnia w innych programach Radia Maryja i Telewizji Trwam. Od strony Państwa, którzy pracujecie na kolei, padają trafne diagnozy. Natomiast kto tego słucha? Kto jest odpowiedzialny za brak realizacji? Czy ta strona polityczna, czyli czy brakuje to, co przed chwileczką Pan mówił, tej decyzji politycznej, czy brakuje przedsiębiorstw, które zajmą się tą modernizacją, tym biznesplanem, na to, by nie tylko modernizować, ale potem by to funkcjonowało w służbie społeczeństwa, podróżnych, ale też, bo troszeczkę jakby moim zdaniem za mało Pan jeszcze powiedział i przybliżył nam ten wymiar przewozu towarów. No i wiadomą rzeczą jest, że najczęściej spotykamy się z przewozem pasażerów, natomiast wielką mocą i siłą polskich kolei, zwłaszcza wynika to z naszego położenia geograficznego, to przewóz towarów i w tej części oczywiście tam Pan wspomniał, że nie może być tak, że koncesje są udzielane na tę infrastrukturę i przewóz drogowy, ale gdyby ten wątek jeszcze był tak poruszony troszeczkę szerzej i wtedy oddalibyśmy głos naszym radiosłuchaczom, by to już Państwo mogli kierować pytania, spostrzeżenia do naszego gościa. Przypomnijmy, że nasz gość nie jest decydentem, ale jest pracownikiem kolei, a jednocześnie jest, będąc maszynistą, jednocześnie jest prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, czyli w naszym studiu jest związkowiec i maszynista, czyli pracownik.
Rzeczywiście, jeśli chodzi o kolej, to jest system bardzo złożony, w którym również niestety z uwagi na to, że nie mamy na odpowiednim poziomie systemów zabezpieczeń, takich jak ma wiele krajów europejskich, dochodzi do różnego rodzaju incydentów i wypadków, wręcz katastrof kolejowych. Tak jak mówiłem, w ostatnim czasie taka najpoważniejsza katastrofa to katastrofa pod Szczekocinami. Śledztwo w tej sprawie zostało przedłużone jeszcze, natomiast wszystko wskazuje na to, że cały odium tego wypadku i przyczyna będzie uzasadniana błędami ludzkimi. Nasi pracodawcy, spółka zarządca infrastruktury, spółka PLK będzie chowała się za procedurami. Natomiast cały problem związany z modernizacją linii kolejowych, zakłóceniem normalnego cyklu kursowania pociągów i związanych z tym obciążeń zostanie skwitowany odpowiedzialnością ludzką. My tą sytuację również doświadczamy jako maszyniści, nie tylko po tej katastrofie pod Szczekocinami, gdzie zginęli nasi koledzy, ale również uczestnicząc w rozprawach sądowych przeciwko maszyniście, który był uczestnikiem katastrofy w Babach. Ja przypomnę, że to była katastrofa, w której z nadmierną prędkością pociąg został skierowany na tor boczny, wskutek czego przewróciły się wagony, były ofiary w ludziach. I analizując to, co się dzieje na rozprawach, coraz bardziej jesteśmy przeświadczeni, że no właśnie to człowiek ma być kozłem ofiarnym, ofiarą tej całej historii. Nawet nie przesądzając tego, czy to właśnie maszynista popełnił błąd, czy zawinił system, chcielibyśmy, żeby w sposób obiektywny można było to ocenić. Natomiast z przebiegu rozpraw widzimy, że główny akt oskarżenia oparty jest na ekspertyzie i stanowisku Instytutu Kolejnictwa, tego samego Instytutu Kolejnictwa, który bierze udział w projektowaniu, nadzorowaniu systemów sterowania ruchem kolejowym, a tu w tej całej sprawie on ma ocenić, czy ta sygnalizacja funkcjonowała normalnie. No bo mogą być w zasadzie dwie przyczyny tego, co się zdarzyło w Babach. Albo maszynista zlekceważył sygnalizację na semaforze i nie ograniczył prędkości do tej, którą pokazywał mu semafor, albo to właśnie semafor pokazywał niewłaściwy sygnał, dający prawo maszyniście do jazdy z prędkością 120 km na godzinę. I tu mamy do czynienia z sytuacją właśnie, że w ekspertyzie Instytutu Kolejnictwa jest zapis, na którym akt oskarżenia opiera sąd, że sygnalizacja w sposób bezsporny funkcjonowała i działała prawidłowo. My chcieliśmy, ażeby sąd przesłuchał świadków obrony, ażeby przeanalizował stanowisko, w którym my poddajemy wątpliwość tak jednoznaczne przekonanie Instytutu Kolejnictwa o prawidłowym działaniu właśnie tych sygnalizatorów, bo chcemy przypomnieć, iż właśnie na tej nieszczęsnej stacji Baby mieliśmy sytuacje, w których maszyniści stwierdzali i wołali stosowne komisje, które również stwierdziły nieprawidłowość wskazań semaforów. semafory pokazywały sygnał nieodpowiedni do ułożenia drogi przebiegu. My również, i tam Urząd Transportu Kolejowego również wprowadzał ograniczenia eksploatacyjne, nakazując usuwanie rozmaitych usterek. Także to nie jest tak jednoznacznie jak w stanowisku Instytutu, że sygnalizacja w Polsce działa prawidłowo. To jest szalenie groźne, bo jeżeli maszynista ma zmniejszyć prędkość, na przykład ze 120 do 40, a semafor go informuje o tym, że może jechać 120, to jest niebezpieczne. My tego typu przypadki, również udowodnione przez komisję, wykryliśmy chociażby na stacji Warszawa Zachodnia. Okazało się, że przyczyną jest niewłaściwe, zbyt małe napięcie na dolną żarówkę semafora i usterka transformatora. I wtedy sygnał był nieodpowiedni. No, prawnikiem nie jestem, ale z tego, co przekazują mi koledzy uczestniczący w tych rozprawach za katastrofę w Babach, sąd raczej wyłącznie opiera się na właśnie tej ekspertyzy Instytutu Kolejnictwa. To jest dla nas zadziwiające, a z drugiej strony groźne, bo gdyby wyrok zapadł skazujący dla maszynisty, to byłoby to jak gdyby zielone światło dla zarządcy infrastruktury, że bardzo poważne kwestie związane z nieprawidłowością wskazań semaforów można scedować na maszynistów. Całe szczęście, że spółka Intercity montuje kamery, które rejestrują obraz przed lokomotywą i myślę, że to pozwoli maszynistom w pewnych sytuacjach na udowodnienie, jak w zasadzie było. Tych kamer nie było w Babach i dzisiaj nikt nie wie, jaki naprawdę był ten semafor.
Jak długo pracuje maszynista?
No, maszynista pracuje różnie, bo jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, no ten akurat z tych katastrof i maszyniści, powiem w ten sposób, w grupie PKP, tam gdzie obowiązują układy zbiorowe pracy, w przewozach regionalnych, pracują w sposób cywilizowany, czyli maksymalny czas pracy maszynisty to 12 godzin. Czego nie można powiedzieć o innych przewoźnikach funkcjonujących na polskim rynku przewozowym, którzy czas pracy maszynisty no, uważają, że on jest z gumy. I prostym zabiegiem prawnym, wpisując maszyniście, że jego miejscem pracy nie jest punkt geograficzny, od którego liczy się czas pracy, tylko teren działania Rzeczpospolitej Polskiej, do czasu pracy maszynisty zaliczają wyłącznie czas prowadzenia pociągu. Bez innych czynności technicznych, na przykład dojazdu, odjazdu od tego pociągu. I mamy zjawiska takie, że bywa, iż maszynista jeden prowadzi pociąg, drugi niby wypoczywa w tylnej kabinie albo podróżuje do pociągu i to jest zaliczane czasem pracy. Także niestety w Polsce w majestacie prawa maszynista może być praktycznie 24 godziny na dobę. Dlatego apelowaliśmy i apelujemy do pani premier Binkowskiej, ażeby pilnie wprowadzić ustawę, która ureguluje tego typu kwestie, czyli ustawę o warunkach zatrudnienia i czasie pracy maszynisty. Bo tu jest zjawisko takie, że firmy te zagraniczne, które nie mają układów zbiorowych pracy, które właśnie w ten sposób elastycznie traktują czas pracy maszynistów, ona w krajach macierzystych, na przykład na terenie Niemiec, jest to nie do pomyślenia. Natomiast Polska jest trochę traktowana przez nich tak jak trzeci świat, że tutaj zrobić wszystko można. Plusem jest to, że pani premier Binkowska wydała rozporządzenie w sprawie szkolenia maszynistów, bo przecież jeszcze nie tak dawno, jak w zeszłym roku, doświadczaliśmy sytuacji, że przy luce pokoleniowej w zespole drużyn trakcyjnych w maszynistach, co niektórzy przewoźnicy szkolili maszynistę z ulicy, bez przygotowania kolejowego, ani w szkole zawodowej, ani w technikum kolejowej, bo ich nie było, szkolili takiego maszynistę w ciągu 3 miesięcy. No i proszę sobie wyobrazić, że takiego człowieka z ulicy po 3 miesiącach samego zamyka się w kabinie i on w takiej sytuacji i remontów infrastruktury nietypowych jazd i tego ma prowadzić pociąg. To jest po prostu szaleństwo i dzięki Bogu te kwestie zostały uregulowane i dzisiaj proces szkolenia maszynisty to jest około 1,5 roku, czyli na poziomie europejskim, na poziomie tego, czego doświadczaliśmy w przeszłości.
Wracając jeszcze na moment do pracy maszynisty, chociaż te dwie kwestie jeszcze nam takie mocne chyba pozostają, to pytanie, jak wygląda ta kabina maszynisty? Czy on ma autopilota? Jak są, tylko czy czyta ze znaków, prawda, które widzi tych kolejowych, czy ma jeszcze jakieś pomoce, którymi posługuje się podczas jazdy. No, jeżeli słyszę, że maszynista jest sam, to co w chwili zasłabnięcia maszynisty? Jaki system wtedy działa, by zatrzymać ten pociąg? Czyli no po prostu jak to funkcjonuje?
Jeżeli chodzi o system, który zadziała w sytuacji zasłabnięcia maszynisty, to on jest montowany na lokomotywach na terenie Polski. On jest dwojaki. Raz czuwak aktywny, który jego zasada działania jest taka, iż co 1,5 minuty średnio maszynista musi przycisnąć odpowiedni przycisk. Jeżeli tego nie zrobi, nastąpi samoczynne zahamowanie pociągu. Jest też system SHP tak zwany, czyli przy dojazdach do stacji przed sygnalizatorami maszynista również musi przycisnąć odpowiedni przycisk, który spowoduje, że pociąg samoczynnie nie zahamuje. Natomiast my niestety w kabinie maszynisty mamy inne bardzo poważne problemy. Znowu wracam do kwestii modernizacji i remontów linii kolejowych. Taka jak gdyby Biblia maszynisty, czyli rozkład jazdy, który był kiedyś ustalany raz w roku, a trzeba wiedzieć, że w rozkładzie jazdy to nie tylko są godziny odjazdu, przyjazdu, ale tam maszynista ma wiele informacji, które są związane z parametrami linii kolejowych, z prędkościami, jakimi ma się poruszać. I tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj, kiedy ten rozkład jazdy jest praktycznie zmieniany codziennie, no to maszynista codziennie na nowo musi poznawać tą linię, musi śledzić, czy tam czasem nie nastąpiły jakieś zmiany. Oprócz tego maszynista...
Otrzymuje to na kartce papieru, czy elektronicznie?
Tak, otrzymuje to na kartce papieru. Oprócz tego dostaje tak zwane rozkazy pisemne, w których ma wskazane kilometry, w których obowiązuje go ograniczenie prędkości, to też na kartkach papieru wydrukowane. Nieraz jest tego bardzo dużo, jak są remonty linii kolejowych, to tych punktów jest bardzo dużo. Nieraz to są i 4-5 kartek A4. Kiedyś drukowano na takich pasach długich, to pokazywałem rozkład, który miał 2,5 metra. Musi to obserwować, bo przecież jedzie po placu budowy. Miejsce ograniczenia prędkości powinno być osygnalizowane wskaźnikami, ale nikt nie da gwarancji, że nie jechała koparka i nie przewróciła tego wskaźnika. I wtedy maszynista, na przykład prowadząc pociąg 120 km na godzinę, jak jest remontowany przepust, ma ograniczyć prędkość do 20 km na godzinę. Jak tego nie spostrzeże w tym rozkazie, bo przecież prowadzi sam w nocy, nie wie, czy ma obserwować szlak, po którym jedzie, czy ma czytać rozkład, czy ma czytać ten rozkaz pisemny. I jeżeli zdarzyłoby się tak, że to przeoczy, wskaźników nie ma, wjedzie z pełną prędkością na to ograniczenie prędkości i katastrofa gotowa, a wtedy zarządca infrastruktury schowa się za procedurami i powie, no przecież maszynista miał napisane. To, o czym ja mówię, to są sprawy bardzo poważne, z którymi my jakoś sobie radzimy, bo jest za nami doświadczenie zawodowe długoletnie i tak dalej, ale pojawia się coraz więcej ludzi młodych. I my właśnie wskazywaliśmy, obszar wzmocnienia zarówno posterunków dyżurnych ruchu, jak i maszynistów na liniach kolejowych modernizowanych, bo przecież dyżurni ruchu nie mają lepszego życia. Oni też codziennie prowadzą w sposób odmienny ten ruch pociągów, a dokłada im się coraz więcej obowiązków. Oni muszą obserwować kilkanaście monitorów, jeszcze nieraz bilety muszą sprzedawać i też niestety, ale bardzo trudno nam jest wyegzekwować wzmocnienie tych posterunków ruchu. To są obszary, w których się prowokuje niebezpieczne sytuacje. Niestety, ale wielu ludzi, którzy mają małą wyobraźnię, jakie mogą być skutki chodzenia na skróty w obszarach bezpieczeństwa, dopuszczają do tej sytuacji. No, przykładem może być, no kto jak to, ale główna spółka, która się zajmuje prowadzeniem ruchu pociągów, zarządca infrastruktury. Podstawową instrukcją do prowadzenia ruchu pociągu, o technice prowadzenia ruchu pociągów, jest instrukcja IR1, obowiązująca wszystkich, którzy uczestniczą właśnie w tym ruchu pociągów i dyżurnych ruchu i maszynistów. Otóż zarządca infrastruktury w tym roku podjął decyzję o zmianach w tej instrukcji, bardzo obszernych zmianach opublikowanych na 60 stronach. Decyzję w sprawie tych zmian podjęto 7 lipca. I zarządzono, że ta instrukcja ma obowiązywać od 1 sierpnia. No, totalna nieodpowiedzialność, bo przecież ludzie, którzy mają przestrzegać i realizować tą instrukcję, nie mieliby możliwości przeszkolenia. Dopiero po interwencji Związku Maszynistów w Urzędzie Transportu Kolejowego zmieniono decyzję o wprowadzeniu zmian do tej instrukcji i one będą obowiązywały od 1 grudnia i to pozwoli na przeszkolenie maszynistów. Ja mówiąc to, chciałem pokazać, że niestety na kolei pojawia się coraz więcej osób, które nie mają wyobraźni, na czym polega ruch pociągów, jakie są zagrożenia związane z ruchem pociągów i stąd bardzo często te kwestie są związane z bezpieczeństwem, są wykorzystywane do zdobywania przewag konkurencyjnych. A to nie jest tak, bo po prostu to może się skończyć w konsekwencji bardzo źle. To nie tylko na kolei trzeba rozbudowywać biura planistów związanych z realizacją projektów unijnych, ale również trzeba zadbać o podstawowe stanowiska pracy. Odpowiednie przeszkolenie maszynistów, mamy lukę pokoleniową, uruchomienie szkolnictwa kolejowego, które przygotuje zarówno na poziomie średnim, ale i wyższym. My nie mamy specjalistów z dziedziny kolejnictwa. W obszarach bezpieczeństwa też trzeba zadbać o właściwą ilość i wyszkolenie dyżurnych ruchu, nie rzucać ich po terenie województwa codziennie na innej nastawni, że o 2 w nocy kończy pracę i nie ma jak zjechać z tej nastawni, bo prowadzą ruch na wielu. Również mamy niedobory, jeśli chodzi o toromistrzów, tych, którzy kontrolują stan infrastruktury kolejowej, o monterów zabezpieczeń. Rosną nam tylko biura planistyczne, jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne. Natomiast podstawowych stanowisk związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego jest coraz mniej, a jeśli dojdzie wtedy do błędu ludzkiego, to nie mamy systemów, które jak gdyby skorygowałyby błąd ludzki, tak jak jest to na Zachodzie, a nasi pracodawcy, zarządca infrastruktury zawsze się schowa za procedurami i powie, tak jak po katastrofie pod Szczekocinami czy w Babach, na wszystko były procedury, tylko ludzie gdzieś popełnili błąd. To jest bardzo niebezpieczne i powierzchowne potraktowanie tej sprawy i jeśli tak dalej będzie, to do niczego dobrego to nie doprowadzi.
Wróćmy do tych wcześniejszych kwestii, a mianowicie diagnoza jest, kto i jak powinien się tym zająć. Również ten wymiar transportu towarów, nie tylko osób, bo te kwestie nam po prostu zostały gdzieś pominięte.
Rzeczywiście, tak jak mówiłem, my o tych naszym postrzeganiu funkcjonowania kolei, struktury tej kolei, prowadzenia procesów inwestycyjnych, my te uwagi przekazujemy, gdzie tylko możemy. To są pisma i wystąpienia do funkcjonariuszy rządowych. To jest zawsze aktywny udział w sejmowych komisjach infrastruktury, które się zajmują parlamentarzyści tymi kwestiami. Natomiast odnoszę wrażenie, że no, związkowców się nie słucha. Może niektórzy się wstydzą słuchać związkowców, ale cóż, my musimy coś z tym zrobić. Jako społeczeństwo polskie musimy w jakiś sposób zadziałać, bo funkcjonowanie polskiej kolei to nie jest sprawa tylko rządu czy kolejarzy, ale to jest sprawa w ogóle systemu funkcjonowania kraju, bo transport jest nerwem gospodarki, sprawny transport i dobrze funkcjonujący to jest i rozwój gospodarczy. Natomiast jeżeli my w Polsce pójdziemy dalej tą drogą, to polska kolej zostanie zmarginalizowana. Mowa była tutaj również o tych firmach remontowych. No niestety nie ma tych firm remontowych, bo przez wiele dziesięcioleci polska kolej nie była inwestowana. Sprywatyzowano również przedsiębiorstwo napraw infrastruktury. Przecież PKP S.A. sprzedało Budimexowi przedsiębiorstwo napraw infrastruktury. Jedną z firm, która się tym zajmuje, no sprzedało po to, żeby została ta firma postawiona w stan upadłości. Z powyższego, kto to ma realizować? I wtedy, jeżeli to zbijemy jeszcze z ustawą o zamówieniach publicznych, no to mamy cały obraz sytuacji. Mało tych firm, podwykonawcy, którzy dopiero uczą się tego rzemiosła. Ja nie chcę tu podważać ich wiedzy inżynieryjnej przy budowaniu, ale na pewno uczą się realizacji tych inwestycji w sytuacji trwającego ruchu pociągów. No bo doświadczamy tego na co dzień, że ci ludzie nie potrafią się w dużej części zachować na torach i stwarzają duże niebezpieczeństwo. To również przy tym braku tych firm realizujących inwestycje zostały podpisane takie kontrakty, które powodują, że no, realizacja tych inwestycji odbywa się w żółwim tempie, no bo tam prace są 8 godzin na dobę. Polska kolej jest, te remonty nie są skoncentrowane na danej linii, tylko rozłożone bardzo szeroko. No i to powoduje, że niestety mamy tak, jak nam mamy. Jeśli chodzi o przewozy towarów, to trzeba przypomnieć, że w Polsce jest drugi co do wielkości przewoźnik europejski, jakim jest PKP Cargo. Też trzeba pamiętać o tym, że PKP Cargo zostało sprywatyzowane. Całe szczęście, że zostało sprywatyzowane jeszcze przez giełdę po naszych interwencjach, bo miało być sprywatyzowane przez inwestora strategicznego. No, aż się boję pomyśleć, żeby te przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane przez inwestora strategicznego i żeby jeden z potencjalnych kupców kolei rosyjska była w tej chwili w posiadaniu, była właścicielem spółki PKP Cargo. Na szczęście się tak nie stało, no ale stało się to, że sprzedano akcje spółki wcale nie po to, żeby dokapitalizować spółkę Cargo, tylko po to, żeby spłacić stare długi PKP S.A. No byliśmy świadkami jeszcze sprzedaży ostatnio kolejnej transzy tych akcji. PKP S.A. już w tej chwili ma poniżej 50% udziałów. Zapisy w statucie są takie, że jednak utrzymuje te decydujące zdanie, jeśli chodzi o składy zarządu Rady Nadzorczej. Niemniej no, spółka jest już sprzedana, a wcale nie doinwestowana finansowo, żeby realizować ekspansję chociażby na rynkach zagranicznych. Przecież w Polsce, jeżeli mamy otwarty rynek przewozów towarowych i w naszym kraju operują przewoźnicy zagraniczni, no to pytanie jest takie, dlaczego drugi przewoźnik europejski, PKP Cargo, tylko symbolicznie funkcjonuje na rynkach zewnętrznych, no bo to są kierunki raczej tutaj na Czechy, Słowację, bardzo mało nas widać tutaj w tak zwanej Europie Zachodniej w kierunku Niemiec. Ja pamiętam kiedyś przed laty, to też pokazuje podejście do funkcjonowania kolei, kiedy PKP Cargo miało zamiar na terenie Niemiec kupić małego przewoźnika prywatnego po to, żeby realizować przewozy w zagłębie rury. To w owym czasie, w to, ażeby Polacy tego nie kupili, to się zaangażował kanclerz Schröder i w końcu nie sprzedano, ale i kupiło to DB. Ale to pokazuje, jak bardzo ważnym elementem jest kolej w systemie transportowym. Natomiast my mamy drzwi do naszego rynku przewozowego otwarty na oścież. Tu kto chce, to na nasz rynek wjeżdża. Zachowuje się tak, jakby był funkcjonował w trzecim świecie, gwałcąc kwestie również związane z bezpieczeństwem, ze sposobem zatrudnienia i to funkcjonuje, natomiast społeczeństwo jeszcze się sprzedaje, że to jest nowa jakość, bo jest konkurencja i jest w ogóle super. Natomiast jeszcze słowo, jeśli chodzi o te przewozy towarowe, to myślę, że tutaj stan infrastruktury jest kluczowy, no bo na Śląsku pociągi towarowe jeżdżą z prędkością 10 km na godzinę i wtedy efektem jest to, że są wagony z węglem otwierane, są robione usypy, ludzie ten węgiel zbierają, sprzedają, mają sposób na życie, no ale no to główną przyczyną jest bieda na Śląsku, ale z drugiej strony no prędkość kursowania tych pociągów to jest 10 km na godzinę, ale to nie wszystkie problemy, bo podstawowym problemem w kwestiach przewozów towarowych jest konkurencja międzygałęziowa. I jeżeli nie zostaną zrównane poziomy kosztów dostępu do infrastruktury między infrastrukturą drogową i kolejową i w dalszym ciągu koszt dostępu do infrastruktury kolejowej będzie dziesięciokrotnie wyższy niż do drogowej, to niestety przewozy towarów koleją no nie będą na poziomie takim, jak powinny być. Takie hasło tiry na tory, no przecież to tiry na tory to już słyszymy z 10-15 lat. Ale nigdy tiry nie wjadą na tory, nie będą jechały na wagonach kolejowych, jeśli to nie będzie opłacało się przewoźnikom. Tu kluczem są stawki dostępu do infrastruktury. Ja bardzo żałuję, że ten problem dostrzegła Unia Europejska i Europejski Trybunał Sprawiedliwości, wydając wyrok nakazujący zmianę partycypacji i udziału państwa w finansowaniu infrastruktury, a nie zauważył tego rząd polski, bo również o tych kwestiach my jako związki zawodowe mówimy od dawna. Tak jak mówiłem i w kierunku rządu, ale również i parlamentarzystów na sejmowych komisjach infrastruktury. Także my kolejarze nie boimy się konkurencji, ona może być, tylko boimy się tego, że ta konkurencja no nie będzie równoprawna, nie będzie na równym poziomie.
Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, naszym i Państwa gościem w rozmowach niedokończonych. Bezpieczeństwo i modernizacja polskich kolej. Telefon do studia 56 655 23 55 dla Polski Północnej, dla Polski Południowej 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200 i dla zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66. Radio Maryja, prosimy. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja dzwonię z Radomia. Moje imię Janusz.
Prosimy, panie Janusz, jesteśmy na antenie. Proszę włączyć radioodbiornik, jesteśmy na antenie, nie tracimy czasu.
Dobry wieczór. Chciałbym, żeby prowadzący dyskusję w Radiu Maryja więcej powiedział na temat przewozów towarowych koleją, zmieniając, że tak powiem, transport drogowy, tiry, których jest na naszych drogach bardzo dużo, natomiast przewozy masowe w poprzez kolej są jakby niedoceniane i niewykorzystywana jest możliwość wozu transportu na przykład z Niemiec do Białorusi czy na Ukrainę poprzez korzystanie z torów kolejowych, a nie z naszych przeciążonych dróg.
Dziękuję panie Januszu. Będzie to dopełnienie tego, co przed chwileczką pan prezydent mówił.
Tak jak mówiłem, generalnie Europa stawia na kolej. Jeśli chodzi o przewozy towarowe, no to są, to jest przyszłość, jeśli chodzi o kwestie przewozów masowych, ale przecież przyszłością są również przewozy intermodalne, czyli przewozy kontenerów, ale również przewozy no, substancji toksycznych w cysternach rozmaitych i tutaj kolej musi się realizować. Natomiast jeśli chodzi o warunki polskie, no to stan rzeczy jest taki, jest z dwóch przyczyn, o których mówiłem. Przede wszystkim to jest stan infrastruktury opłakany. Na Śląsku pociągi towarowe jeżdżą z prędkością 10 km na godzinę. Szkody górnicze, nieremontowane te linie. Jest katastrofa. Zresztą w Polsce proszę zwrócić uwagę, że od lat remontowano, jak inwestowano, to remontowano, inwestowano w korytarze transeuropejskie potrzebne Unii Europejskiej, a nie polskiej gospodarki. To są głównie korytarze wschód-zachód i północ-południe. Natomiast te tory ze Śląska w kierunku północnym potrzebne dla polskiej gospodarki są w stanie opłakanym, to jest za mało powiedziane. To jest jedna kwestia, stan infrastruktury, ale drugą podstawową kwestią, o której mówiłem, to jest konkurencyjność międzygałęziowa. Jeżeli nie nastąpi zmiana systemu naliczania stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej i nadal dostęp do infrastruktury kolejowej będzie dziesięciokrotnie wyższy niż do drogowej, no to po prostu nikt tych towarów przewozić nie będzie. No bo jeżeli mamy jakiś towar do przewiezienia, no to przede wszystkim szukamy przewoźnika, który będzie tańszy. Natomiast jeżeli stawki dostępu do infrastruktury w Polsce nie zostaną naliczone w sposób, który wyłącznie będzie miał odniesienie do kwestii realizacji ruchu pociągów, a będzie zawierał w swoich składnikach koszty amortyzacji, remontów i inwestycji, no to po prostu te tiry na tory, czy przewozy i ładunki na tory nie wjadą, bo będą jeździły dalej drogami.
Prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Halo?
Krystyna z Łodzi.
Prosimy.
Analizując to, co pan prezydent Miętek tutaj mówi, chciałabym powiedzieć jedną rzecz. W ostatnich czasach bardzo na kolei nastąpiło rozdrobnienie poszczególnych służb i w każdej z tych służb jest zatrudniony prezes, wiceprezes, sekretarki i wszyscy inni. Cała masa finansowa rozkłada się na bardzo wysokie uposażenia i każdy z nich prowadzący daną spółkę uważam, że jest tylko i wyłącznie zainteresowany tym, żeby jak najwięcej pieniędzy wyciągnąć, a nie tym, żeby kolej szła do lepszego rozwoju, żeby właściwie przejęła również i funkcję transportu towarów, czyli tak jak pan mówi, te słynne tiry na tory. I uważam, że dalsze rozdrobnienie to naprawdę i wprowadzanie różnych spółek i niepilnowanie tego, żeby to było nadal polskie i żeby nie było obcych przedsiębiorców, którzy będą zarządzali polską koleją, to się to wszystko dla polskiej kolei po prostu źle skończy. Tutaj jest potrzebny dobry gospodarz, taki, który będzie myślał o tym, co się dzieje, jaki jest kierunek, powinien być w danym momencie kierunek rozwoju. Nie wyszło to kolei wszystkie te zmiany, które zostały wprowadzone na dobre. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Ja mogę tylko potwierdzić to, co pani powiedziała. Kolej to jest wspólny organizm i rozdrobnienie polskich kolei na kawałki nie służy jej rozwojowi. O tym świadczą fakty funkcjonowania największych europejskich kolei, czy to kolei niemieckiej, czy francuskiej, gdzie wykonując dyrektywy Unii Europejskiej dokonano tylko pozornego oddzielenia infrastruktury od przewoźników. Funkcjonuje to w ramach wspólnych holdingów, natomiast rzeczywiście w Polsce kolej podzielono, posiekano na kawałki bezrozumnie i to funkcjonuje jak funkcjonuje. To nie jest tylko kwestia kosztów zarządów, rad nadzorczych, ale to również dotyczy jak gdyby fundamentalnych spraw funkcjonowania kolei, bo ja mówiłem tutaj o prywatyzacji spółki PKP Cargo. To jest przewoźnik towarowy, ale przecież planowana jest również prywatyzacja spółek infrastrukturalnych. W tej chwili jest przygotowywana prywatyzacja właśnie spółki Energetyka Kolejowa. No sprzedajmy tutaj i zróbmy prywatną firmę, która dostarcza prąd do kursujących pociągów, czy też spółki Telekomunikacja Kolejowa. Jest to strasznie groźny precedens, gdyby do niego doszło. Ale proszę zwrócić uwagę również na bardzo głęboką liberalizację rynku, mnogość przewoźników tych spółek. Ona ma wpływ również na funkcjonowanie i płynność ruchu kolejowego w sytuacjach różnych awaryjnych. No, kiedyś jak pociąg pasażerski miał defekt, odpinano najbliższą lokomotywę, która podjeżdżała pod ten pociąg i prowadziła go dalej. Dzisiaj są pewne procedury związane właśnie z taką sytuacją między spółkami, ale jest to niezwykle utrudnione i tak rzeczywiście jest, że jak zdefektuje jakaś lokomotywa przy pociągu pasażerskim, to zastępcza lokomotywa jedzie, stoi więcej kilometrów, żeby ją zamienić, a nie spółka najbliższa. Zresztą tutaj na to nakładają się, ja już nie chcę się rozwijać, ale i sprawy fachowe obsługi tego pociągu, bo trzeba wiedzieć, że dzisiaj spółki funkcjonują oprócz tej wspólnej instrukcji o technice prowadzenia ruchu pociągów na różnych instrukcjach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego i nie jest takim wcale prostą sprawą zastąpienie na przykład lokomotywy i maszynisty ze spółki Intercity maszynistą i lokomotywą z jakiejś innej spółki, na przykład cargo albo prywatnego przewoźnika, no bo to są i autoryzacje i inne zasady funkcjonowania wewnętrznego przepisy. Także te rozdrobnienie wpływa również na przyszłość i na funkcjonowanie i punktualność kursowania pociągów. Natomiast dla podróżnych chyba najgorszym i najbardziej odczuwalnym jest sprawa poćwiartowania i podziału przewozów regionalnych. No ja myślę, że co by tutaj nie mówić o tych kwestiach, ale ja myślę, że środowiska społeczne powinny wziąć to pod uwagę przy zbliżających się wyborach samorządowych. Jak poszczególne województwa podchodzą do kwestii funkcjonowania transportu publicznego w regionie. Powoływanie spółek tylko po to, żeby były zarządy i rady nadzorcze i ograniczenie przez to liczby pociągów, ograniczenie linii kolejowych, po których one funkcjonują, odcinając dostęp do komunikacji publicznej dla wielu środowisk, powinno mieć odzwierciedlenie właśnie w wyniku wyborów. I myślę, że warto zwrócić również uwagę, analizując to, na kogo będziemy głosowali w wyborach samorządowych, to jak i w jaki sposób podchodzi się właśnie do tego transportu regionalnego w województwie.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże wszystkim w Radio Maryja. Ja do pana kolejarza. Proszę pana, bardzo proszę, ażeby pan wpłynął na to, ażeby wasza dyrekcja, czy dyrekcja kolei, proszę pana, przeszkoliła swój personel. To są prozaiczne rzeczy, ale bardzo bolesne. Czego dotyczą? Wypisania biletu w ramach wspólnego honorowania. Przykład. Jadę do Włocławka przez Skierniewice Mazowieckie, potem są regionalne do Kutna, a potem jest arriva prywatna. I każdy przewoźnik chce wypisywać mi bilet oddzielnie. I płacenie wtedy jest prawie trzykrotne. Nie mogę sobie pozwolić na TLK czy na Intercity. To może sobie kolejarz i jego rodzina. Skończmy z tymi darmowymi biletami. Bo proszę pana, wszyscy pracujemy i wszyscy powinniśmy być jednakowo traktowani. Przykro mi o tym mówić, ale ja, pracownik służby zdrowia, nie mam nawet takiego przywileju, że idę do służby zdrowia po usługę medyczną i czekam nawet rok na to. A kolejarze i ich tabuny rodzin jeżdżą jak jeżdżą. To jedna sprawa, przeszkolić personel. Poza tym, proszę pana, co miesiąc, no może przesadzam, ale co 6 tygodni, co 2 miesiące zmienia się rozkład jazdy. Kiedy znajduję się na centralnym i dochodzę tam, gdzie i bilety sprzedają i do informacji, już idzie. Bo ja zadaję pytań wiele. Godzinę trzeba poświęcić mnie. Bo ja nie tylko pytam we własnym imieniu, ale pytam w imieniu wielu ludzi dojeżdżających nawet z Włocławka na budowlę do Warszawy. Pytam, pociągi proszę mi dostosować do Skierniewic, ze Skierniewic do Kutna, z Kutna do Włocławka albo przez Sochaczew tą samą drogą. 7 godzin jadę tymi właśnie składami. Proszę pana, co więcej? No chyba byłoby to to. Aha, często jeżdżą pociągi, 2 jednostki na krótkich tych trasach. Proszę pana, powietrze kolej wozi. Po co tyle tych spółek? No, ale to już nie sprawa zależy od pana. Dlaczego zlikwidowano Interregio Warszawa-Włocławek? Tak, proszę pana, zaludniona linia. Pół Włocławka to pracuje albo studiuje w Warszawie. Dziękuję, skończyłam z panem Bogiem.
Dziękujemy. A pani imię, jeżeli możemy poznać?
Krystyna.
Pani Krystyno, prosimy.
Ja może zacznę od końca. Mogę przekazać tylko, że jeśli chodzi o połączenia kolejowe między Warszawą a Włocławkiem, to jest system pociągów TLK. I ten pociąg z Warszawy do Włocławka jedzie nieco ponad 2 godziny. Także te połączenia są, nie ma potrzeby do jazdy dookoła. To tak w ramach podpowiedzi tutaj na antenie. I te pociągi jeżdżą dość regularnie i w dość dobrych cyklach. Całe szczęście akurat linia przez Sochaczew w kierunku Kutna nie jest w tej chwili rozkopana i rozebrana ponad miarę, także te pociągi tam jeżdżą w miarę regularnie. Natomiast cóż, no ja sporo czasu dzisiaj poświęciłem tu w tej audycji, uzasadniając po prostu złe skutki ćwiartowania i dzielenia kolei. To, że podróżny już nie wie, jaki ma bilet kupić, na którą ma przyjść na ten pociąg, no to są skutki odchodzenia ludzi od kolei i efekty poćwiartowania, podzielenia. Dlatego my jako pracownicy kolejowi, jako związki zawodowe postulujemy, żeby polska kolej głównie w obszarze przewozów regionalnych została na powrót scalona. To powinna być jedna ogólnopolska spółka, co najwyżej 2, jedna regionalna, druga międzywojewódzka, ogólnopolska, która daje dobrą ofertę przewozową i dobre połączenia i skomunikowania dla podróżnych, a nie sytuacja, w której rzeczywiście podróżny nie wie, jaki bilet i na jaką spółkę kupić i one się co chwilę zmieniają. Natomiast chciałbym również, korzystając z okazji, zdementować, bo to jest, nie wiem, jakieś zaszłości o tym, że tabuny kolejarzy jeżdżą na kolei za darmo. Od dawna już kolejarze nie jeżdżą za darmo. Kolejarze mają możliwość wykupienia ulgowych przejazdów i one wcale nie są takie tanie, bo z jednej strony musi za możliwość wykupu zapłacić pracodawca. Jest to, w tym roku była to kwota ponad 700 zł, a oprócz tego pracownik kolejowy musi wykupić dany bilet z ulgą i również ulga 99% to jest tylko ulga hipotetyczna. bezpieczna, bo w rzeczywistości ceny biletów są bardzo wysokie. Natomiast trzeba pamiętać, że dla kolejarzy między innymi uprawnienia do ulg przejazdowych i wiele, wiele innych uprawnień, kiedyś bezpłatna służba zdrowia kolejowa, bezpłatne leki i wiele, wiele elementów było substytutem niskich wynagrodzeń. I jeżeli mamy pójść w tym kierunku, no to trzeba zrobić odpowiednie wynagrodzenie zasadnicze i dla kolejarzy żadne ulgi przejazdowe są niepotrzebne. Natomiast ulgi przejazdowe na kolei, no to również nie jest zjawisko jakieś niecodzienne w polskiej rzeczywistości gospodarczej, no bo proszę mi pokazać piekarza, który idzie do sklepu i chleb kupuje, prawda? Proszę mi pokazać pracownika elektrowni czy firm zajmujących się przesyłem energii elektrycznej, który nie ma ulgi w korzystaniu z prądu czy gazowni w gazie. No to są pewnego rodzaju branżowe takie substytuty wynagrodzeń, które mają zastosowanie. A również biznesmenom mówię, którzy właśnie bardzo często nam to wytykają, że obserwujemy zjawisko takie, że jak się dojeżdża biznesmen, jedzie na stację benzynową, to bardzo często tankuje na fakturę, czyli wlicza koszt paliwa, które używa, jadąc nawet na ryby czy po dziecko do szkoły, do kosztu funkcjonowania firmy. Natomiast wielu innych jedzie na stację benzynową i musi zatankować sam. To nie jest, żebym robił wymówki komukolwiek, tylko że chciałbym uzasadnić, iż ulgowe uprawnienia do przejazdów dla kolejarzy nie są czymś wyjątkowym i wcale nie jest tak, że kolejarze i całe ich rodziny, bo współmałżonkowie nie mają uprawnienia do ulg, jeżdżą za darmo. Być może tak było kiedyś przed laty, w ostatnim czasie na pewno nic takiego nie ma miejsca.
Kolejny telefon prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem Marcin, dzwonię z Nysy. Tak, to prawda, że po prostu zostały wykupione te rozgrabiona kolej. No, cóż, powiem, a tylko dla tej pani, co dzwoniła przed chwilą, że można kupić bilet na całą linię, trzeba wykupywać po kolei na stacjach, w których się jest i to nie ma problemu. Natomiast chciałem powiedzieć co do tej strony internetowej Twój Plan Podróży. No jest to bardzo źle zrobiona strona, ponieważ kiedyś jechałem do Krakowa z Nysy, no i wyszukało mi tam połączenie takie dosyć dziwne. No okej, okay. Jak się okazało, kiedy dojechałem do Kędzierzyna, że przyjechał pociąg z Częstochowy, no i po prostu wsiadłem, pojechałem dalej. A na tym wyszukiwaniu najbliższych opcji po prostu mi nie pokazało tego, nie? To fakt jest, że zatrudnia się nie tylko na kolei osoby, które nie są w ogóle związane z tematem i mają pokończone różne szkoły i dlatego się ich zatrudnia, prawda, bo są specjalistami. A jest to bardzo, bardzo niedobra sytuacja, bardzo niedobra. Oglądałem kiedyś film, że gdzieś w jakimś innym państwie, nie w Polsce, jest taka maszyna do budowania torów, która bardzo szybko buduje, wyciąga stare tory, wkłada nowe. I myślę, że to byłoby super rozwiązaniem u nas, aniż zatrudnianie obcych firm, które nie mają pojęcia o temacie. No to tyle.
Dziękujemy, panie Marcinie, i prosimy pan Leszek Miętek, nasz gość dzisiaj.
No, jeśli chodzi o tą wyszukiwarkę połączeń, no cóż, informacja na kolei jeszcze zawodzi, nie jest to wszystko doskonałe, natomiast myślę, że przyczyną jest zmienność rozkładów jazdy. To nie jest tak, jak któryś tutaj z rozmówców poprzednio mówił, że się tam zmienia co 6 tygodni. No bywa tak, że codziennie inaczej pociągi jeżdżą. Maszyniści, kierownicy pociągów i dyżurni ruchu się w tym gubią. W głowę zachodzę, jak sobie dają radę z tym podróżni. No, to jest efekt rozkopania kolei, prowadzenia tych procesów inwestycyjnych. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedni sprzęt specjalistyczny do budowy linii kolejowych, no to on funkcjonuje i pracuje również w Polsce, tylko że jest go stosunkowo mało i niestety nie jest rzadkością spotkanie pracownika z kilofem i z łopatą na linii kolejowej i budowanie w ten sposób linii kolejowej. No nad czym ubolewam. No, te procesy inwestycyjne nie są przygotowane właściwie. No, 4 lata budowa linii do Gdyni, 14 lat jest remontowana i jeszcze nie skończona. No to jest obraz tego, w jakim miejscu jesteśmy. Natomiast budowano tą linię przez 4 lata, wcale nie przy wykorzystaniu tych maszyn, o których mówił pan z Nysy przed chwilą.
Zdanie audycji przed chwileczką przez pana wypowiedziane to jest po prostu, można powiedzieć, hit. Maszyniści, kierownicy pociągów w głowę zachodzą, jak sobie radzą podróżnie z rozkładem jazdy.
No tak, byłem świadkiem kiedyś sytuacji takiej, że maszynista miał inną godzinę odjazdu pociągu, kierownik pociągu miał jeszcze inną godzinę, a dyżurny ruchu na nastawni 3 godzinę. No ale to tutaj nie trudno o pomyłki tego typu zjawiska, jak rozkład jazdy jest zmieniany codziennie. I niestety... No taki jest fakt i z faktami się nie dyskutuje. Naprawdę dużo cierpliwości musi mieć podróżny, który po prostu chce wyruszyć w podróż, jeszcze w podróż z przesiadkami, czy go po drodze jakaś niespodzianka nie spotka.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie, Michał z Warszawy. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pozdrawiam pana prezydenta Leszka Miętka serdecznie. Bardzo się cieszę, że w naszym radiu możemy słuchać i rozmawiać o tak ważnych problemach, między innymi takich, które dotyczą polskiej kolei. Smutny jest to obraz, bo pan prezydent go bardzo dokładnie i w sposób bardzo fachowy zarysował. Rzeczywiście, poniekąd mamy swoistą kolejową Polskę dzielnicową. Granica województwa często staje się granicą, po której, gdzie po drugiej stronie nie ma już przewoźnika, który umożliwi kontynuowanie podróży. Spada ilość połączeń spółki Intercity, która, jak gdzieś przeczytałem, między rokiem 2008-2009, a obecnym rozkładem jazdy zmniejszyła ilość połączeń o około 40%. Coraz więcej tras kolejowych w Polsce jest zawieszonych czy też wyłączonych z eksploatacji, z użytku, z ruchu kolejowego. Ta infrastruktura niszczeje, jest rozkradana, nie jest pilnowana, nie jest nadzorowana. Nie ma jednolitego systemu zakupu biletów. Te wszystkie problemy, które pan prezydent tu zechciał poruszyć, bardzo ważna kwestia, która dotyczy bezpieczeństwa ruchu kolejowego, tego ogromu różnych instrukcji, dokumentów wewnętrznych poszczególnych spółek. To wszystko jest niesynchronizowane, nie połączone w jakąś jedną całość. To zarówno i dla pasażera, jak i też dla pracowników kolei, szczególnie dla maszynistów, czy dla dyżurnych ruchu, drużyn trakcyjnych, którzy wykonują codziennie tak odpowiedzialną pracę dla całego kraju. Tych problemów jest rzeczywiście bardzo dużo. Ja mam takie pytanie do pana prezydenta. Czy pan prezydent widzi w tym przysłowiowym tunelu jakieś, może nie żółte, ale może jakieś zielone światło? Czy jest jakaś perspektywa, by te niekorzystne trendy, ta niekorzystna sytuacja, która na polskiej kolei od tak wielu lat panuje i przyznam się szczerze, przez ostatnie szczególnie 7 lat ona w żadnym stopniu się nie zmieniła, patrząc na decyzję o usamorządowieniu przewozów regionalnych, która miała miejsce za ministra Grabarczyka w roku 2008 i ten, przyznam się szczerze, zadziwiający upór kierownictwa resortu infrastruktury i teraz ministerstwa kierowanego przez panią Bieńkowską, która planuje podzielić, jak informacje medialne wskazują na to, spółkę przewozy regionalne na kolejnych przewoźników, czyli jakby zwiększyć jeszcze bardziej i skomplikować dla pasażera i dla pracowników kolej tą sytuację. Czy pan prezydent widzi jakąś jaskółkę na horyzoncie, jakąś owe to zielone światło na tym semaforze, które na tej polskiej kolei wreszcie może się zapali? Jednocześnie też podziękować za działalność pana prezydenta, który swoją pracą, jak również kolegom związkowcom za to, iż w sposób tak odpowiedzialny chcą, by polska kolej naprawdę osiągnęła standardy XXI wieku, a dzięki ogromnej nieudolności, szczególnie dzięki temu kierownictwu, które w ostatnich latach przyszło, do spółek kolejowych poszczególnych, tak jak prezesi, członkowie zarządów, którzy absolutnie nie mają ani wiedzy, ani kompetencji w tej dziedzinie, poza ewentualnie wysokimi garażami, które otrzymują za swoją pracę, to tak naprawdę jesteście Państwo jedyną instytucją, która w jakikolwiek sposób mówi o tym, co tak naprawdę dla kolei jest ważne, o bezpieczeństwie, o standardach, o tym, żeby ta firma funkcjonowała w sposób prawidłowy, więc za to też jako skromny pasażer chcę również Państwu podziękować. Raz jeszcze też dziękuję za tą dzisiejszą audycję. Przechodzę na odbiór. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy.
No bardzo dziękuję za te pytania. Jeżeli jest... Mnie się pyta, czy widzę nadzieję, no to dopóki żyjemy, dopóki funkcjonujemy, to zawsze jest nadzieja, że uda nam się złą rzeczywistość zmienić. Przez dziesięciolecia polska kolej była nieinwestowana. Nie było inwestycji. Modernizowano wiele potężnych działów polskiej gospodarki. Górnictwo, hutnictwo. Były rządowe programy na zmiany tych gałęzi polskiej gospodarki. Niestety, jeśli chodzi o kolej, kolej zawsze była traktowana po macoszemu. Kolej miała kiedyś zatrudnionych ponad 400 tysięcy kolejarzy. My mieliśmy nawet żłobki, szpitale kolejowe, krawców, szewców i Bóg wie jeszcze co. Ponad 400 tysięcy kolejarzy. To zrestrukturyzowano bez użycia złotówki kolejowej, bez budżetowej. Wszystko z funduszy kolejowych. Kolej nawet ze swoich pieniędzy finansowała świadczenia przedemerytalne dla osób, które z kolei odchodziły, wyręczając urzędy pracy. Stąd też tak gigantyczny dług PKP SA. Linie kolejowe nie były w ogóle remontowane. Tabor kolejowy jeszcze z 10 lat temu to było tylko lokomotywy stare, 30-letnie, rozpadające się klekoty. Jeżeli mnie ktoś pyta o nadzieję, to nadzieja jest taka, że możemy wykorzystać fundusze unijne i remontować infrastrukturę kolejową. Bo co by nie mówić, ta infrastruktura kolejowa jest remontowana. Tylko chciałbym, żeby ona była remontowana rozumnie. Żeby te projekty inwestycyjne były skondensowane, nastawione na ciągi komunikacyjne potrzebne Polsce do przewozów i nastawione na klienta, żeby pod to były skonstruowane plany transportowe wojewódzkie i krajowy, który wykorzysta właśnie te pieniądze. Te pieniądze się pojawiły. Jeśli chodzi o tabor, pojawiły się pieniądze, są polscy producenci, którzy tabor produkują, pojawiły się fundusze unijne na ten tabor, tylko chciałbym, ażeby te pieniądze były pożytkowane również rozumnie. To jest ta nadzieja. Nie tak, jak robią marszałkowie przede wszystkim w różnych województwach, że kupują ten tabor jak dzieci w sklepie z zabawkami. Jak ja rozmawiam z producentami, dlaczego wybudujecie bardzo krótkie serie, każdy pojazd inny, każdy ma inne urządzenia, inną budowę. Dlaczego nie budujecie dużych serii, gdzie będzie można magazyny części zamiennych pod to podporządkować? Odpowiedź jest krótka, no bo taka jest specyfikacja zamówienia. Jeżeli są robione inwestycje, jeśli chodzi o zakupy taboru, żeby to było robione w sposób rozumny, w taki sposób, żeby to obniżyć koszty funkcjonowania w przyszłości. To jest to światełko. To należy poprawić. Jeżeli się pojawiły te pieniądze, mam nadzieję, że się pojawią w nowej perspektywie budżetowej. I mam nadzieję, że na realizacji tych inwestycji infrastrukturalnych i taborowych jakieś nauki pobraliśmy i tego typu chaos się nie powtórzy. Natomiast tak mówiąc wprost, jeśli chodzi o najbliższe dni, to dla mnie takim papierkiem lakmusowym, czy jest jeszcze jakaś nadzieja na poprawę na tej polskiej kolei, to będzie decyzja w sprawie przewozów regionalnych. I jeżeli strona rządowa podejmie decyzję irracjonalną totalnie, decyzję o poćwiartowaniu przewozów regionalnych na kawałki, no to będzie definitywny sygnał, że niestety, ale nadziei tutaj na poprawę sytuacji mieć nie możemy. Natomiast jeżeli się odważą na to i odwrócą tą ustawę o usamorządowieniu przewozów regionalnych i na powrót scalą spółkę przewozy regionalne, ją restrukturyzując i przygotowując do dobrej oferty dla podróżnych, no to jest nadzieja, że mamy jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje i ktoś słucha naszych rad, w jaki sposób reformować tą polską kolej, żeby była przyjazna dla podróżnych. Dla mnie osobiście takim właśnie papierem lakmusowym będzie ta decyzja, która myślę, że w tym roku zapadnie, bo ona jest spodziewana gdzieś w listopadzie, w grudniu tego roku. Co się stanie z przewozami regionalnymi? A od przewozów regionalnych w mojej opinii zależy wiele, jeśli chodzi o funkcjonowanie polskiego systemu kolejowego, czy pociągi po wyremontowanych liniach kolejowych będą jeździły, jaka będzie sytuacja ekonomiczna spółki Intercity, czy będzie ktoś, kto dowiezie w sposób odpowiedni tych ludzi do pociągów Intercity, również sławetnego Pendolino, które ma być uruchomione od grudnia tego roku. Od tego wiele zależy. Ja ufam, że nastąpi jakieś opamiętanie i po prostu przeważy wynik ekonomiczny, bo ja osobiście przygotowałem również analizę SWOT, z której wynikało bezspornie, że nie ma uzasadnienia na poćwiartowanie i podzielenie spółki przewozy regionalne na księstwa wojewódzkie, w których jest każdym punkt utrzymania taboru, całe zaplecze, zarządy, rady nadzorcze, to po prostu się nie broni w żaden sposób, ani ekonomiczny, ani eksploatacyjny, ani efektywnością, w żaden sposób. Może broni się tylko politycznie, no bo kiedyś taką decyzję podjęto i trudno się z niej wycofać. Natomiast zobaczymy, jaka decyzja będzie podjęta. My ze swojej strony jako kolejarze zrobimy wszystko, co jest w naszej mocy, ażeby do dalszego podziału i poćwiartowania polskiej kolei nie doszło, bo po prostu polska kolej zostanie zmarginalizowana totalnie.
Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem zwrócić uwagę na taką sprawę, ponieważ w Polsce mamy dość dobrze finansowaną infrastrukturę drogową, natomiast to finansowanie infrastruktury kolejowej w ostatnich latach się znacznie poprawiło, niemniej jednak dalej to kuleje. Jechałem wczoraj trasą Wrocław-Rzeszów i w Katowicach praktycznie wszyscy pasażerowie z pociągu wysiedli i zaczyna się jazda blisko 80 km między Katowicami i Krakowem z prędkością przerażającą, bo trwa to prawie dwie godziny. Po prostu no, takiego czegoś w Europie nie ma, żeby między aglomeracjami, gdzie ponad milionowymi aglomeracjami jechało się z prędkością średnią 40 km na godzinę, a miejscami jedzie się nawet z prędkością 10 km na godzinę. Ta linia jest w stanie agonalnym i od wielu lat nic nie da się zrobić w tej sprawie. Co ciekawe, obok jest autostrada. Autostrada jest płatna, autostrada jest zarządzana przez prywatną firmę, która ma umowę koncesyjną z polskim państwem. Ta umowa jest tajna i nikt nie wie, dlaczego od wielu lat nie da się wyremontować, konkretnie tutaj chodzi o modernizację linii kolejowej z Krakowa do Katowic, tak, ażeby tą linią kolejową mogły jeździć pociągi w godzinę, a nie dwie, i stawić czoła konkurencji ze strony busów, autobusów i transportu drogowego. To jest dla mnie skandal na niewyobrażalną skalę. Jak można do czegoś takiego dopuścić? Następnie jechałem odcinkiem Kraków-Rzeszów, który jest w tej chwili w trakcie modernizacji. Modernizacja jest prowadzona wyjątkowo opieszale. Jest prowadzona od 3 lat. Zaawansowanie robót wynosi około 30% w tej chwili. Miało to być wszystko skończone w tym roku. Oczywiście nie będzie. Polskie linie kolejowe deklarują, że będzie w przyszłym. Oczywiście w to też nikt nie wierzy, natomiast kolej przegrała walkę o pasażera na tym odcinku. po prostu nikt już tutaj nie jeździ pociągami. Wszyscy przesiedli się na autobusy, busy lub własne samochody. I po prostu może się okazać tak, że ta linia zostanie zmodernizowana, natomiast nie będzie już komu kogo wozić tą trasą, bo wszyscy znajdą jakiś alternatywny środek transportu. Dziękuję bardzo.
Kto do nas telefonuje?
Krzysztof.
Dziękujemy panie Krzysztofie. I pan prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek.
Ja dziękuję za ten telefon panu Krzysztofowi, bo on pokazuje, że cały dzisiejszy wieczór zarówno w telewizji Trwam, jak i w rozmowach niedokończonych tutaj w Radio Maryja nie opowiadam teoretycznych kwestii, tylko opowiadam to, z czym mamy rzeczywiście do czynienia. Ja o tej linii 30 remontowanej, modernizowanej mówiłem, że dzisiaj mamy sytuację taką, że tam nawet gdyby za darmo ludzie mieli jeździć, to by nie jeździli, bo im się po prostu śpieszy. Tak samo między Katowicami i Krakowem. To niestety jest skandal. Tam jest równolegle autostrada, na którą są wydawane koncesje na przewozy busami, autobusami i różnego rodzaju transportem publicznym, również indywidualnym. I zwracałem uwagę na to, że dzisiaj mówi się cały czas, że rząd ma wykorzystywać, i na to jest nastawione, wykorzystywać fundusze unijne na modernizację. A pytam, gdzie są plany transportowe? Przecież jak tą linię E30 wyremontują w końcu, nie wiem za ile lat, do Gdyni 14 lat, a tam to nie wiem, może następne 14 lat. To pytanie jest, kto będzie korzystał z tej linii kolejowej? To są pytania zasadnicze. Nie ma strategii regionalnych, nie ma strategii państwowej, jeśli chodzi o te kwestie. Tylko współczuć mieszkańcom południa Polski, współczuć mieszkańcom Śląska, no bo mają takie linie, jakie mają. A jeszcze mają na domiar złego wojewódzką kolej, która dzisiaj realizuje 40% przewozów, które wcześniej były realizowane przez Śląski Zakład Przewozów Regionalnych. No i tutaj bezspornie większość społeczeństwa przesiądzie się na samochody, które wjadą i tak na zatłoczone drogi Śląska. Myślę, że jeżeli rozmawiamy, i mówił pan o konkurencyjności międzygałęziowej, stawkach dostępu do infrastruktury, to już kiedyś mówiłem, że zauważyliśmy, iż Unia Europejska bardziej dba o te relacje konkurencyjności niż polski rząd, no bo to Europejski Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce, rządowi polskiemu, zmianę wysokości stawek dostępu do infrastruktury i zwiększenie partycypacji państwa w infrastrukturę kolejową do drogową w relacji 60-40. To, o czym my mówimy od wielu lat, o konkurencyjności. Nie może być tak, że mamy linie kolejowe, a się węgiel ze Śląska do portu opłaca przewieźć samochodem, a nie pociągiem złożonym z 40 wagonów, bo to jest po prostu chore zjawisko. Bo gdybyśmy kolei nie mieli, ale linie kolejowe mamy. Tylko nikt tego nie przewiezie, bo koszt dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej jest 10-krotnie wyższy niż do drogowej. No bo w koszcie dostępu do infrastruktury kolejowej to nie są tylko koszty prowadzenia ruchu pociągów i bieżącego utrzymania. Tylko w stawkach dostępu do infrastruktury było wsypane wszystko. Utrzymanie infrastruktury rozrządowej, amortyzacja i wiele, i inwestycje. I to było zrzucone na przewoźników. Stąd drogie bilety kolejowe, stąd drogi transporty towarowe, stąd nigdy nie doczekamy się tego, ażeby przysłowiowe tiry wjechały na polskie tory. Chyba że na przejeździe kolejowym, bo niestety to też jest zjawisko bardzo niebezpiecznych polskich przejazdów kolejowych, ale to tak na marginesie.
Kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem wilkową szpanią. Jak słucham wszystkie te rozmowy niedokończone i tak jak rozkładają Polskę, kilkaosobowa grupa ludzi, nasz rząd i nasz parlament, to chyba nam potrzebne te 16-letnie dzieci, które walczyli o Warszawę. Żeby to towarzystwo raz na zawsze rozgonić, bo tylko się mówi, dyskutuje się, a oni co chcą, to robią. Sprzedają, marnują Polskę, gnębią Polskę i to jest właśnie moje trochę zdenerwowanie. A każdą jedną rozmowę niedokończoną słucham, bo mam już sporo lat. 89.
Dziękuję.
Jak przeżyłam wojnę, jak my żyli podczas okupacji niemieckiej, jak się walczyło, to jak teraz widzę, jak rozprzedają za złotówkę Polskę, począwszy od Balcerowicza, nawet książkę kupiłam, to serce się kroi.
Dziękuję.
To ojciec dziękuję na to może mnie powiedzieć.
No, proszę pani, no dziękuję za telefon. Poproszę tylko pani imię.
Moje imię nietypowe, Luba.
Dziękujemy.
Ze wschodu.
Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. I takich głosów jest coraz więcej. No, musimy wzajemnie się uświadamiać i przypominać sobie, co jest naszym dziedzictwem, co jest naszym bogactwem. I pani doskonale o tym wie, nawet jest bardziej świadoma może niż wielu z nas.
Staram się tej rzeczywistości. Jak mogę i gdzie mogę. Pomimo mając tyle lat jeszcze żyć politycznie, ale zaczyna mnie już to męczyć. Drugi raz dzwonię, chociaż od 25 lat już jestem z Radio Maryja.
Jeszcze raz dziękuję bardzo, pozdrawiam z Panem Bogiem. No i życzę doczekania czasu, gdy nie będzie się kraść, a będzie się budować.
No bardzo przejmujący telefon. Polska kolej jest tylko elementem polskiej gospodarki, która jest w stanie takim, jakim jest. Widzimy to chociażby coraz bardziej obserwując kryzys ukraiński. Do czego doszliśmy, jaką jesteśmy potęgą gospodarczą i militarną, jak możemy liczyć na pomoc innych krajów. Niestety to są skutki takiej, a nie innej postawy, jeśli chodzi o polską gospodarkę. Wtedy, kiedy cały świat szedł w kierunku globalizacji, koncentracji dużych koncernów, no to nam największe firmy zlikwidowano. Polska stała się końcówką rynków zbytu, budując wyłącznie hipermarkety i stacje benzynowe. Niestety w ten sposób się dochodu narodowego nie tworzy. Wydaje mi się, że bez odbudowy polskiej gospodarki, bez wprowadzenia innowacyjności w naszą gospodarkę, bez aktywności ludzi młodych, którzy zamiast za granicę powinni powalczyć o swoje miejsce tutaj, w swoim kraju, w Polsce, tego się nie zmieni. Ja myślę, że ten telefon po raz kolejny daje nam do przemyślenia, co powinniśmy zrobić z kartką wyborczą. Bo to nie jest tak, że ktoś rządzi Polską i spadł na spadochronie, tylko niestety no, dużo zastanowienia o tym, jak idziemy do urny wyborczej, czy w ogóle idziemy do urny wyborczej i komu powierzamy swój los. Nad tym moim zdaniem musimy się zastanowić. Nie ma innej drogi.
Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże, pozdrawiam. Mówi Maria z Berlina.
Prosimy, Panie Marianie.
Ja tak chciałem krótko powiedzieć, że właśnie ta audycja, która dzisiaj jest, to tak przypomina mi poprzednie audycje, w których występował też senator Kogut. I to te audycje właściwie to tak można by było w cudzysłowie powiedzieć, że sukcesywnie się powtarzają. No może to będzie źle trafiony czas, ale powiem tak, w przybliżeniu co 5 lat te same problemy. Te same problemy, nic nie jest załatwiane, a nic nie jest zrobione i nic nie idzie do przodu, a cały czas walkujemy ten sam problem. Mógłbym powiedzieć trochę złośliwy, bo jestem już długo w Niemczech, jestem przedsiębiorcą. Widzę, jak tutaj wszystko funkcjonuje, jak koleje tu działają, jak ludzie dojeżdżają gdzieś samochodami do najbliższej stacji, a stamtąd przemieszczają się kolejami do pracy, szybko, sprawnie, komfortowo. Nie ma tego w Polsce. Dlaczego? Powiem złośliwie może, a może nie złośliwie, a może stwierdzę tylko fakt. A dla kogo tam budować, jak tam już nie ma przemysłu, jak tam nie ma życia, jak wszyscy wyjeżdżają, a w związku z tym, z czym to jest związane? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego bez przerwy jest ten sam problem? Ja tak powiem krótko, że w 2008 roku, w 2007 roku zainteresowałem się faktem kolei, ponieważ mieszkam na Podkarpaciu, gdzie jeszcze są pozostałości linii austriackiej, która była budowana za czasów austriackich, budynki, wiadukty. Robiłem pełną dokumentację, zdjęcia, napisałem pismo do ministra infrastruktury, Emeka Harta, wtedy chyba był, do wiadomości kancelarii świętej pamięci prezydenta. Później to poszło z góry w dół, czyli do byłego wojewody podkarpackiego, na co otrzymałem pismo, że stan kolei na Podkarpaciu jest w dobrej formie, nie zagraża życiu bezpieczeństwu, co ja zarzucałem. I bo za jakiś czas, po dwóch, trzech latach przyjechałem po prostu z powrotem z mojej strony i stwierdzam fakty takie, że rozwala się budynki architektoniczne, po prostu historyczne, stacje. Nie remontuje się, tylko po prostu rozwala się, wali się to po prostu wszystko, rujnuje się, żeby nie remontować, żeby nie było kosztów. Co to robią? Przecież to nie robią Rosjanie, przecież tego nie robią Niemcy. To robią Polacy. I teraz do kogo pretensje? Proszę, no ja nie wymagam odpowiedzi, no ale do kogo pretensje mamy mieć? W sumie, no może trzeba było wziąć sprawę swoje ręce. I ja tylko powiem krótko jeszcze, żeby nie przedłużać. Ja dwa, trzy razy przyjeżdżałem z Niemiec, próbowałem jakąś działalność otworzyć w Polsce, ale nie ma. Nie ma takich warunków dla prywatnej przedsiębiorczości i trudno winnych szukać, no oczywiście w rządzie, wiadomo co się robi, no ale ja uważam tak, czy to będzie PiS, czy to będzie PO, czy to będzie PSL, wszyscy jesteśmy z tej samej gliny i nie wierzę w to, że przyjdzie inny rząd, że przyjdzie inna opcja i będzie robiła lepiej inaczej. Nie wierzę w to po prostu. Ja już mam 53 lata i się z tego wyleczyłem już dawno. I jeżeli kolej, tak jak ktoś z przedmówców mówił, jedzie 10 czy 20 na godzinę, to z czego to wynika? Jak ludzie nie jeżdżą do pracy, bo tej pracy nie ma, to dla kogo to remontować? A za co to remontować? Przecież to musi być budżet, a żeby był budżet, to trzeba to wypracować. I na koniec bym tylko chyba chciał przywołać do fraszki Asnyka właśnie. Daremne żale, próżny trud, bezsilne zorzeczenia. Przyżytych kształtów żaden cud nie wróci do istnienia. Nie chcę czytać w całości, ale te słowa są dla mnie naprawdę znaczące i jeżeli Polska nie zacznie myśleć, nie zacznie brać sprawy w swoje ręce, to będzie stagnacja. Po prostu będzie stagnacja. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Marianie.
Dwa aspekty tego telefonu pana Mariana z Berlina. Jeden techniczny, gospodarczy, jeśli chodzi o kwestie budynków i budowli. niestety my bardzo ochoczo podejmowaliśmy działania celem realizacji dyrektyw europejskich, liberalizacji rynku. Staliśmy się najbardziej zliberalizowaną koleją w Europie. Byliśmy fachowcami jako Polska właśnie w dzieleniu, właśnie pod płaszczykiem wypełniania dyrektyw europejskich. Natomiast niestety, jeśli chodzi o prawodawstwo funkcjonowania polskiej kolei na zliberalizowanym rynku i w warunkach zliberalizowanego rynku, brakowało prawodawstwa związanego z funkcjonowaniem. Przykład tych budynków, dworców kolejowych, które dopiero od pewnego czasu zaczynają być remontowane, wynikał z tego, że należało sobie zadać pytanie, kto to za ten budynek, za ten dworzec ma zapłacić. Nie było regulacji prawnych, które w jakiś sposób pozwalałyby na współfinansowanie tych dworców kolejowych przez samorządy lokalne, przez budżet państwa, wreszcie przez samą kolej. I w zasadzie te koszty zostały pozostawione samej kolei. No więc powyższego, jeżeli kolej miałaby za to zapłacić, no to musiałby to mieć odzwierciedlenie w cenie biletu, czy też w cenie przewozu towarów. No bo jeżeli chodzi o przewoźników, to tak teoretycznie można powiedzieć, że opłata dworcowa, która byłaby wprowadzona, właśnie by skutkowała wzrostem cen biletów, a dla samego przewoźnika wielka kubatura dworca kolejowego, na przykład w Krakowie czy gdziekolwiek, nie jest potrzebna, bo im jest potrzebna kasa i peron, prawda? Mówię to na chłodno, ale pokazuje to, że brakuje w Polsce i brakowało takiego ustawodawstwa, które pokazywałoby źródła finansowania właśnie tej infrastruktury, jeśli chodzi o nieruchomości, budynki na polskiej kolei. I niestety doszło do sytuacji takiej, że nasze dworce były pozabijane dechami. W tej chwili sami widzimy, że przynajmniej te większe dworce są remontowane, że ta sytuacja w jakiś sposób się poprawia, ale to pokazuje, jak bardzo brakuje nam rozmaitych aktów prawnych, które regulowałyby te kwestie na tak zliberalizowanym rynku. Ja już też dzisiaj wspominałem o instrukcjach, przepisach, no to w taki sposób to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o daremne żale, próżny trud, no to ja myślę, że Polska ojczyzna nasza nie z takich tarapatów wychodziła, że nikt za nas tego nie zrobi. Ja też tutaj już dzisiaj apelowałem przede wszystkim do młodego pokolenia, żeby nie iść na łatwiznę i wyjeżdżać na zmywak do Londynu. Niestety trzeba się upomnieć o swoje miejsce tu w tym kraju i należy tą rzeczywistość zmieniać. Po pierwsze kartą wyborczą, a po drugie zaprotestować i dopominać się swojego miejsca w swojej własnej ojczyźnie. Bo to jest trudne dla naszych rodzin, rozbite rodziny, emigracja, ale to jest poniekąd również pewne pójście na łatwiznę. Bo ja jako związkowiec powiem, my walczymy o prawa pracownicze, o wiele innych rzeczy, natomiast obserwuje się zjawisko takie, że wielu ludzi, duże części społeczeństwa czekają, że ktoś za nich to zrobi. Że związek zawodowy, mówimy o systemie emerytalnym, ale przepraszam bardzo, kiedy rząd wprowadzał system emerytalny 67 lat, to trzy największe centrale reprezentatywne, centrale związkowe były w stanie zgromadzić pod parlamentem na jednej demonstracji 10 tysięcy Polaków. 10 tysięcy, nie miliony, tak jak wychodzi w krajach europejskich, żeby zaprotestować przeciwko swoim prawom. Jeżeli szczególnie młode pokolenie, ale my wszyscy nie zaprotestujemy, nie damy wyraźnego sygnału, że nie ma naszej zgody na taką politykę gospodarczą, na likwidowanie naszych przedsiębiorstw, na tworzenie tylko końcówek rynków zbytu w Polsce, to jest przyzwolenie dla rządu, żeby po prostu robił to, co robi. Czy będzie taki, czy taki. To jest presja społeczna. Musi być aktywność społeczna. Społeczeństwo musi dać sygnał, że nie ma zgody na to. I to nie wcale siedząc w domu przed telewizorem, tylko wykazując aktywność. Aktywność tu w Polsce, bo tu powinno i jest miejsce dla wszystkich, również tych młodych ludzi, którzy uważają, że są pokoleniem straconym i nic nie mogą zrobić. Ja uważam, że mogą zrobić wiele. To protesty ludzi młodych, jeśli chodzi o inwigilację internetu i tak dalej, pokazało, że mogą zmienić, jeśli będą chcieli. Tylko żeby to nie był słomiany zapał, tylko takie ułożone, rozpisane na nuty działanie, które ma zmierzać do znalezienia swojego miejsca w swoim własnym kraju.
Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Andrzej ze Stanów. Mieszkam już tutaj 32 lata. W Polsce mieszkałem prawie 40. Mieszkałem w mieście, w Chełmie, gdzie kolejarzy było bardzo dużo. I nawet byłem w rodzinie kolejarskiej, także przypominam sobie doskonale, jak w Lublinie było technikum kolejowe, po którym to ukończeniu wychodzili wspaniali fachowcy, a w większości tych już absolwentów technikum tego kolejowego w Lublinie dostawało się na Politechnikę albo WSI. Natomiast cieszę się bardzo, że mogę z panem prezydentem zamienić kilka zdań, ponieważ ja niejednokrotnie, chyba wszystkie audycje, w których pan uczestniczy w Radiu Maryja czy telewizji Trwam, to staram się oglądać i słuchać, bo zgadzam się z panem, jest pan rozsądnym człowiekiem, konkretnym i wie pan, o co chodzi. W przeciwieństwie do tego, co mówią rządzący. Bo jak ja obserwowałem do niedawna tego pana Nowaka, co to niby był ministrem, złapany z wybiegu tam od kreacji mody, a on później zajmuje się transportem, no to na litość boską, no to przecież gdzie my jesteśmy? To w jakim państwie my żyjemy? Co to jest? No i oni wszyscy nauczą się na pamięć, występują w tych telewizorniach, i jak papugi trzeszczą, a jak ktoś tam z boku zada jakieś pytanie, oni już nie mają żadnej odpowiedzi, bo oni nic nie potrafią, nic nie umią, niczego się nie nauczyli. To tylko to dyzmy, przedwojenni dyzmy. Ale do rzeczy. Panie prezydencie, czy pan się orientuje, ile jest nieczynnych linii kolejowych w Polsce? Ile to już jest tysięcy kilometrów, które są wyłączone z ruchu? To jest jedno pytanie. I drugie jeszcze mam pytanie odnośnie tych wszystkich budynków kolejowych, bo byłem 2 lata temu w Polsce i jeździłem, pozwoliliśmy sobie z żoną jeździć po Polsce trochę koleją, żeby zobaczyć, bo chciałem sobie przypomnieć, jak to wszystko, bo pamiętałem, jak te dworce, jak to wszystko było zadbane, jak to wszystko wyglądało. Ustrój mnie się nie podobał, dlatego wyjechałem, ale samo to, gospodarka na kolei i ten wygląd zewnętrzny kolei, to był zupełnie przyzwoity i to mogło cieszyć oko. Natomiast teraz co widziałem, no to przecież to tak jakby po wybuchu jakiejś bomby na każdej stacji, no ani z żadnej zieleni, ani niczego. Na torach, na tych wszystkich urządzeniach kolejowych to taki do metra rośnie jakaś trawa, bodziaki, chwast, nie wiadomo co. No to przecież to... Ja podejrzewam, panie prezydencie, ja podejrzewam, nie wiem jak pan, ale ja podejrzewam, że to jest celowa robota, absolutnie celowa robota, żeby to doprowadzić wszystko do upadku, a później nami się zajmie zupełnie ktoś inny i to wszystko podniesie i to będzie wtedy sprawne i będzie funkcjonowało, a Polacy się ucieszą, że teraz jest wszystko dobrze i już, że normalnie funkcjonuje. My nie możemy do tego dopuścić.
Bardzo gorąco dziękuję. Prosimy, panie prezydencie.
No ja dziękuję za ten telefon ze Stanów. Jeśli chodzi o szkolnictwo kolejowe, no to przecież od lat ono w Polsce zostało zlikwidowane praktycznie. W tej chwili na prędce jest odbudowywane średnie szkolnictwo kolejowe. Mamy gigantyczne luki pokoleniowe, jeśli chodzi o maszynistów, dyżurnych ruchu, w ogóle pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Brakuje nam uczelni wyższych kolejowych, które kształciłyby kadrę zarządzającą kolejową. W tej chwili mamy sporą awanturę likwidacji katedry transportu kolejowego na Śląsku. To w ogóle zdumiewająca sytuacja. No, tak się przyjęło już w Polsce, że chyba najlepiej jak szewc będzie piekł chleb, a zegarmistrz prowadził inny biznes niż ten wyuczony. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że to przykład idzie od góry i rzeczywiście od lat obserwujemy, że na najwyższych szczeblach władzy są ludzie, którzy jak wchodzą na stanowisko, muszą się uczyć swojego rzemiosła, bo do tego nie są przygotowani, ale tak rzeczywiście jest. Jeśli chodzi o ilość linii kolejowych, no to było 19 tysięcy kilometrów linii kolejowych, były próby zamknięcia połowy tych linii kolejowych. My walczyliśmy bardzo mocno, ten proces destrukcji został po części zahamowany. Na jak długo, nie wiem, kilka tysięcy linii kolejowych zamknięto, natomiast no, nie dopuszczono do tego, ażeby połowa z nich zginęła z mapy kolejowej Polski.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie, ojca Dobrze. Tak w drodze jesteśmy i słuchamy pana. Bardzo serdecznie dziękuję panu i ojcu też. Jeżeli można, to taka może drobna sprawa, ale jednak ważna pierwsza. Wie pan, panie przewodniczący, pan powiedział w pewnym momencie w tym kraju, ja jestem tak uczulony, ale później pan powiedział w naszej ojczyźnie, także Bogu dzięki. Bo ja mówię, bo to jest takie trochę, no pewne środowiska mówią o Polsce w tym kraju, ten naród i tak dalej, o takie, prawda? No, to jest nasza ojczyzna, nasz naród, Polska i tak dalej. Dlatego, ale do czego zmierzam? I dziękuję, że pan później powiedział w naszej ojczyźnie. Tak, pierwsze. Drugie. Właśnie pan też mówił, że żeby ludzie się włączali, żeby ludzie jakoś się przebudzili, się protestowali i tak dalej. Ja bym powiedział, pierwsze, no myślę, że właśnie kto jak dalej, chyba związki zawodowe mają bardzo wielką tu rolę do spełnienia, do integrowania ludzi przeróżnych zawodów, przeróżnych, powiedziałbym, warstw społecznych do integrowania właśnie w tym celu, by tworzyć struktury dobra, a jeżeli potrzeba, przeciwstawiać się. I to, żeby nie przeciwstawiali się tak na przykład jak na przykład rolnicy. Rolnicy ci, którzy protestują przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi. My wiemy, co chyba z województwa kujawskiego czy zachodniopomorskiego, ktoś mówił, czy z samorządu, już nie pamiętam nazwiska, że już jest ponad 500 chyba tysięcy hektarów sprzedane przez różne prawie jak słupy i niesłupy w obce ręce. No po prostu obce ręce, no przeważnie kupują Niemcy, Holendrzy, ale Niemcy i to ziemie zachodnie, północne, tak. W ten sposób, no w sposób prawny przejmują Polskę i ci biedni rolnicy, iluś rolników protestuje przeciwko temu, zmęczeni to jest obliczone na zmęczenie. I dzisiaj rolnicy tamci, a później rolnicy gdzieś na południu, a później znowuż ktoś tam. Ja pamiętam, jak tu w Toruniu protestowali ludzie przeciwko zniszczeniu tormięsu. Ten tormięs, ja nie jestem torunianinem. Ja przyjechałem do Torunia i służę. Akurat Pan Bóg tak chciał, żebym w Toruniu mieszkał i służył ludziom, prawda, kościołowi, ludziom. Tak, ale jak wtedy to widziałem, to ci ludzie się męczyli sami i jakoś inni nie przyszli, ani Solidarność, ani jakieś inne związki zawodowe. Parę osób naprawdę wprost zdeterminowanych, ale na granicy egzystencji. No i zniszczyli ich. I zniszczyli ten tormięs, łącznie z tymi budynkami zabytkowymi, fabrycznymi, piękne zabytki. Zniszczyli szansę. Niesamowita sprawa. To mięso, te szynki szły na cały świat, znane były. Prawda? I pracę mieli ludzie, a rolnicy mieli rynek zbytu i tak dalej. To jedno, zniszczyli. Bo znowuż ludzie w małej grupce. Te małe grupki, tam, to jest obliczone na zmęczenie. I tak niech się zmęczą wszyscy razem. A jeżeli iść, to iść razem. Przykładem takim była walka o telewizję Trwam. Proszę zobaczyć. Ponad 200 marszów w Polsce i Polonia, w USA i w innych krajach, w Kanadzie i w Europie. Proszę bardzo, tylu ludzi z marszem kilkuset tysięcznym, ale tam przyszli i ludzie i Solidarności, i z Gdańska, z Solidarności, i górnicy byli, i byli z partii prawicowych, wszyscy razem. To było, to można jeszcze większą zrobić manifestację. Jeżeli robić, to robić coś porządnego, ale trzeba się przeciwstawiać. Trzeba się przeciwstawiać, bo niech pan patrzy, teraz sumienie niszczą, sumienie każą wyrzucić. Do czego my idziemy? Jeżeli już tak idziemy daleko, nie my, jeżeli idą tak daleko, a my tak stoimy z boku. Proszę zobaczyć, Polska wymiera. Więcej jest śmierci, pogrzebów niż narodzin. Polacy, młodzi ludzie do mnie przychodzą po studiach. Młodzi ludzie, wspaniali ludzie, zdolni, z bardzo dobrymi dyplomami. No chyba jednak będziemy musieli wyjechać z Polski. Teraz słyszę, spotykam się z ludźmi, no dzieci wyjechały, już tam mamy już tam wnuki, oni już nie wrócą. Do czego to podobne? Myślę, że ta Solidarność też powinna się ruszyć, ale ruszyć wszyscy razem. Wszyscy razem. Takie zjednoczenie ma jeszcze cel edukacyjny. Ma inny cel, podniesienia narodu na duchu, podzobaczenia się, policzenia się. Jest na wielu. Dlatego mówię, owszem, proces i na pewno wielu ludzi pójdzie. I młodych ludzi także pójdzie, tych, którzy kochają Polskę. I to nie tak, że PiS to nie, bo tylko Solidarność. Nie ta Solidarność, ta jakaś tam, prawda, nie te związki z tymi już nie. Wszystkim, którym zależy na Polsce. Wszystkim. Wszystkim ugrupowaniom. I młodzieży, i młodzieżom, tym narodowcom, a tych narodowców to nie, bo oni są B. A tych to nie, bo B. Tak nam wmawiają. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego narodu. Dziećmi jednego Boga. I jesteśmy, jeszcze jedno Polacy, większość jest wierzących. I to jest baza. Można bardzo dużo zrobić. I ostatnia sprawa, no tak porobili, pan mówi o kolei. No to przecież jest zaplanowane, tu jest kawałek po kawałku wszystko niszczyć. I idą coraz dalej, aż do ducha, aż do zabicia, do wyrzucenia sumienia. I to często posługują się ludźmi, którzy rzekomo są katolikami. Pokazują się w kościele, no tacy katolicy, ale, którzy chcą kościół ustawić na swoją modłę i mówią, jaki kościół powinien być, a nie znają nauki kościoła, nauki Chrystusa. Nie rozumieją, co to jest kościół, No i takimi ludźmi się posługują, to też jest manipulacja, ludzie idą za nimi, bo myślą, on jest w kościele i tak dalej. I ludzie, którzy może mają słabsze jakiś kręgosłup ten, powiedziałbym, duchowy, mogą być zmyleni. Trzeba iść razem, panie przewodniczący, razem, w pojedynkę, to będzie gadanie, to będzie mówienie i będzie szło dalej. I rolnicy, i robotnicy, i inteligencja, i wierzący, wszyscy, którym jest po drodze. Trzeba ratować to dziedzictwo. Pan Bóg nam tyle dał nam po wojnie. Polska odchodzi od tego komunizmu bez większego rozlewu krwi. Polsce Pan Bóg dał i siostrę Faustynę, i Jana Pawła II, i rok 80. Solidarność. To spowodowało później zwalenie muru berlińskiego. To powiedziałbym na miarę cudu nad Wisłą w roku 20. Trzeba iść, mamy bardzo wiele. Wiele z pozytywów jest, trzeba tylko wziąć się i pozbierać razem. Dziękuję serdecznie, życzę, żebyśmy się pozbierali i pomóżcie ludziom w tym. Wszyscy razem. Każdemu, który jest po drodze Polska. Razem. I niezależnie od tych emblematów, jakie tam mają, czy nazw. Tak. A to, że z tymi kolejami tak robili, z wszystkim po kolei. A po roku 80. jak rozsprzedawali Polskę. A co AWS zrobił? No myśmy myśleli, że to też jest prawicowe. To nie tylko lewica sprzedawała, bo to jest prawda. To jest prawda. Nie tylko oni kradli. Ale i tutaj też ja jestem rozczarowany tym AWS-em, jak to było. A teraz też się nazywa Platforma do Prawica. Jaka to prawica? No, to też trzeba. Prawica to jest od prawy. Prawy. W prawdzie. No a prawda to jest zgodność z rozumem, z rzeczywistością. I tu widać, że to jest kłamstwo No straszna rzecz to jest w każdym razie. I to jest niszczenie, to jest świadome niszczenie Polski, ale przy pomocy właśnie Polaków. Jeszcze raz mówię, jak pójdzie, w pojedynkę się ginie. Małe grupki giną. Trzeba iść razem. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Panie prezydencie, jako prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, od 21.30 w części radiowej, wcześniej w telewizyjnej, rozmawiamy o bezpieczeństwie modernizacji polskich kolei. Czas audycji dobiega końca. Krótkie podsumowanie.
Wypowiedź ojca, która przeszła na taki wyższy poziom, pokazuje, że polska kolej też jest nerwem polskiej gospodarki. Na kolei skupiają się również wszelkie bolączki naszej ojczyzny. Tu jak gdyby jedno słowo do tej wypowiedzi mogę powiedzieć tylko tyle, że związki zawodowe z punktu widzenia formalnego i prawnego, one się kurczą z uwagi na to, że coraz mniej osób może być członkami związków zawodowych, bo coraz więcej jest zatrudnionych na umowach śmieciowych, a tylko stała umowa o pracę umożliwia przynależność związkową. Natomiast cały czas podkreślam we wszystkich strukturach związkowych, w których funkcjonuję, że rzeczywiście związki zawodowe muszą się bardzo mocno otworzyć na wszelkiego rodzaju potrzeby i ruchy społeczne, nie tylko do swojej bazy formalnej, ale otworzyć się na tą krzywdę ludzką i trzeba zrobić taka, żeby każdy, któremu dzieje się źle, wiedział, że jak zapuka do drzwi związku zawodowego, to tam na pewno dostanie pomoc. I też apeluję tutaj wielokrotnie o tą aktywność społeczną. Związki zawodowe współdziałają. Wspomniałem tutaj walkę o system emerytalny trzech central związkowych bez żadnych uprzedzeń. Niestety wsparcie społeczne było niewielkie. Być może za mało zrobiliśmy, ale niestety zauważa się również takie trendy społeczne, że każdy siedzi w domu i myśli, że ktoś za niego to zmieni. Dlatego przy każdej okazji apeluję o to, ażebyśmy byli aktywni społecznie i przy wyborach uważali, na kogo głosujemy i żebyśmy szli do tych wyborów, ale również jeśli chodzi o działania społeczne w naszych sprawach, które nas dotykają. No jeśli chodzi o polską kolej, to ja bardzo serdecznie dziękuję za ten kolejny dzień, w którym mogliśmy porozmawiać sobie o wszelkich problemach polskiej kolei. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że kolejarze i środowisko kolejowe to są ludzie, którzy bardzo często z ojca na syna na kolei pracują, jesteśmy, utożsamiamy się z tą koleją, chcemy, żebyśmy świadczyli usługi, z których zadowoleni będą nasi klienci. Nie zawsze nam to wychodzi, bo niestety otoczenie polskich kolei no, nie pozwala nam na to, ażeby ta kolej funkcjonowała tak, jak funkcjonować powinna. Mogę powiedzieć tylko tyle, że środowisko kolejarskie jest zdeterminowane i my będziemy cały czas wołali, krzyczeli i wymuszali takie zmiany na kolei, które naprawią to, co jest złe. Są światełka w tunelu, problem polega tylko na tym, ażeby bardziej rozumnie te wszystkie procesy inwestycyjne i struktury polskiej kolei poukładać. Mam nadzieję tylko, że najbliższe decyzje, jeśli chodzi o kwestie przewozów regionalnych, zostaną podjęte z uwzględnieniem naszych, myślę, racjonalnych spostrzeżeń i próśb o to, ażeby polską kolej nie ćwiartować, tylko połączyć. Odnosząc się do wypowiedzi ojca, mogę przypomnieć tylko wypowiedź Ojca Świętego, naszego papieża Jana Pawła, skierowaną do kolejarzy. Kolejarze, nie dajcie się podzielić, bądźcie zjednoczeni. I możemy działać razem, nigdy nie jeden przeciwko drugiemu. Jeżeli to spełnimy, to na pewno będziemy mieli znacznie większy wpływ na te zmiany i na naszą przyszłość.
Bardzo gorąco dziękuję za przybycie do studia. Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Naszym i Państwa gościem w rozmowach niedokończonych.
Szczęść Boże, spokojnej nocy życzę.
Bóg zapłać wzajemnie.